witam w 30. odcinku planszostacji, audycji poświęconej grom planszowym i grom karcianym. Dzisiaj nagrywam w składzie Szymon Dębski, Don Simon.
Witam wszystkich.
Adam Kałuża, Folko.
Witam.
Jacek Nowak, Jan.
Witam, witam.
Marcin Stepniewski, MST.
Witam słuchaczy.
No i ja, Marek Pańczyk, Pancho. Witam serdecznie wszystkich. Mamy taki odcinek dzisiaj rocznicowy, 30., a więc stwierdziliśmy, że warto porozmawiać o wrażeniach z też rocznicowej edycji konwentu planszówkowego Pionka, takiego jednego z najbardziej znanych konwentów planszówkowych w Polsce. Akurat wszyscy byliśmy na tym konwencie. Udało się trochę pograć, trochę porozmawiać, trochę zobaczyć, co nowego przygotowali organizatorzy. No i chcieliśmy się podzielić z Wami tymi swoimi wrażeniami. No ci, co byli, to najwyżej miło posłuchają, a reszta, a osoby, które nie były, no to mam nadzieję, że zachęcimy do wybrania się na kolejną edycję. Oprócz tego będziemy rozmawiać pokrótce o kilku grach, a nawet może kilkunastu, w które sami graliśmy, a dwie konkretne gry przygotowaliśmy, takie dłuższe recenzje, to będzie Dixit i Powerboats. Poza tym, jak zwykle, cykliczny punkt programu, top 5 i tym razem najlepsze gry z Pionka, żeby było wszystko zgodnie z tematem, któremu poświęcamy 30. odcinek. No i żeby już nie przedłużać, no to przechodzimy do głównej dyskusji o wrażenia z Pionka. 10. edycja Pionka odbyła się między 14 a 15 marca, oczywiście w Gliwicach, jak zwykle. Co tutaj można powiedzieć? No, przywitały nas Gliwice w sumie taką pogodą całkiem sympatyczną. Ni to zima, ni to wiosna w sam raz. Od razu może przejdę do tego, co było nowego na Pionku, do tego, co organizatorzy wymyślili. Chciałem się Was właśnie zapytać, jakie są wrażenia Wasze na temat tych nowych pomysłów. Jednym z takich pomysłów, który został przygotowany przez organizatorów Pionka, były konkursy fotograficzne. Były to dwa konkursy. Pokrótce powiem szybko, znaczy polegały. Jeden był to konkurs fotograficzny polegający na tym, że trzeba było zrobić zdjęcie związane ogólnie z grami planszowymi. Wszyscy chętni wysłali te zdjęcia jeszcze przed samą edycją Pionka. No i na samym Pionku te zdjęcia, znaczy wcześniej zdjęcia przeszły jakąś kwalifikację i te zdjęcia, które przeszły tą kwalifikację, były wywieszone w budynku, w którym odbywał się konwent. Każdy bywalec Pionka mógł obejrzeć sobie te zdjęcia, no i ocenić je. A drugi konkurs to już był taki konkurs dla samych uczestników konwentu. Polegał on generalnie na tym, że umieszczone były zdjęcia różnych elementów, różnych pionków z gier, no i trzeba było zgadnąć, skąd te elementy pochodzą, z jakiej konkretnie gry. Z Szymonem, Jackiem tutaj próbowaliśmy, szczególnie w tym drugim konkursie, wziąć udział, więc pozgadywać gry. Nie było to takie łatwe. Szymon, jakieś swoje wrażenia?
Tak, no nie było łatwe. Znaczy, sam pomysł bardzo mi się podobał. Bardzo to fajnie wyszło i tutaj podziwiam organizatorów, no bo wkład pracy, który włożyli w zrobienie tych zdjęć, nie wiem skąd, czy one wszystkie były czy autorami byli organizatorzy, czy skąd się brali. W każdym razie no, wyszło to rewelacyjnie, a pracy było co niemiara, no bo tych 50 zdjęć zrobić, to zwykle nie było po prostu pionek na tle, prawda, jele na rykowisku, tylko jakoś tam te tło pomagało w ocenie, co to za gra. Więc tutaj naprawdę dużo pracy musieli wykonać. Wyszło to bardzo fajnie. Konkurs był dość trudny, no bo tam...
Właśnie nie za trudny.
No właśnie, bo tutaj nasza trójka, prawda...
Wymiataczy,
tak. Hardkorowych weteranów sobie nie poradziła z kilkoma zdjęciami. Zresztą może i dobrze, bo to może były gry, które ktoś inny zna, jakieś dziecięce, może bardziej takie z amerytraszowego nurtu. No to my jakby się tym za bardzo nie interesujemy tak do końca, więc być może te zdjęcia, których my nie znaliśmy, to dla kogoś będą oczywiste. Natomiast to, co podobał mi się bardzo konkurs, nie odgadliśmy wszystkich zdjęć. Natomiast to, co bym zmienił, jeśli mogę od razu zaproponować jakąś poprawę na przyszłe edycje, to no, monotonne było to wpisywanie, takie dość żmudne wpisywanie, zwłaszcza, że to wszystko stało, tam trzeba było kombinować, gdzieś o ścianę się opierać, żeby to można było wpisać, mało miejsca, te tytuły, które długie były. Proponowałbym, żeby na przyszłą audycję, jeśli to nie będzie problemem, po prostu zrobić takie karty z już wypisanymi tytułami gier, gdzie uczestnicy musieli po prostu przyporządkować numerkami. Pewna pomoc by to była, bo już byśmy mieli jakieś tytuły, niezbyt duże, no bo jednak tych tytułów będzie dość dużo, ale to jakoś ułatwiłoby wpisywanie, wtedy wystarczyłoby numerki wpisywać, nie trzeba by tam było kombinować, tak mi się wydaje.
Ewentualnie po prostu też zmniejszyć chyba liczbę zdjęć, no bo jednak tam było dużo, chyba z 40 tych zdjęć, jakby 10, o 10 na przykład było mniej,
50
to by
się, nawet, może.
Czy 50, nie wiem, o 10, tak. 20 zdjęć jakby było mniej, też by się nic nie stało, absolutnie mi się wydaje, a już było trochę męczące, tak.
Jak znaczy człowiek... po 10 już było męczące mi się wydaje, natomiast...
Nie, bez przesady.
No znaczy, 30... bo ty nie pisałeś, tak? Bo ja pisałem.
Zależy od której strony, żeście zaczęli, czy od tych trudniejszych, czy od tych łatwiejszych 10.
Tak, tak, no nie, właśnie. To jest problem,
to jest problem młodzieży współczesnej, która za mało pisze na długopisem, a za dużo na komputerze. Tak jest.
I oczywiście, natomiast dodajmy, że za mało pisze...
Szymon, za mało... spokój.
Tak, dokładnie. Stary wiarus. Natomiast... Masz rację, natomiast mało piszę, trzymając w jednym ręku kartkę, w drugim długopis i starając się na malutkiej kartce dopisać jakieś tytuły, opierając się o ściany, może gdzieś tam. Tak, dokładnie, dokładnie.
No ale okej, okay. Generalnie punkt...
Ale pomysł bardzo fajny, bardzo pozytywny, tak, tak. To, ja bym to poprawił troszeczkę może, może nie, no nie wiem, natomiast już tam od oceny innych zostawiam, natomiast mi się bardzo podobał pomysł, taka łamigłówka. No niektóre były hardkorowe, wiecie, naprawdę, jakiś tam na malutkim ręku, na ręku malutki jakiś krążek, ale tutaj z niewielką pomocą naszych przyjaciół udało nam się dojść do konkluzji, jaka to gra może być, także... Albo trzeba mieć dobre oko, albo wiedzę, albo chody organizatorów, którzy...
Czy samotna osoba byłaby chyba w opałach jednak?
Tak, tak. No to był generalnie konkurs dla hardkorowców. Tak mi się wydaje.
Czekajcie, bo tam na jednej ze zdjęć, które są już ujawnione po tym pionku, widać jak Ujek sam rozwiązuje te zdjęcia, więc nie mówcie, że samotna osoba miałaby problem, bo Ujek pewno wszystkie rozczaił.
Ale no powiedzmy, to jest taki już radykalny przykład, tak? Tam powiedzmy. Nie, no najwyższy Ujek, stopień trudności.
Tak, Ujek nie jest też tak całkiem normalny tutaj. No, tak.
Ale myślę, że jednak
100% nie oczywiście z tego miejsca.
Myślę, że nawet Ujek 100% jego wyniku nie uzyskał. Ale no zobaczymy, jak będą ogłoszone wyniki, bo ja pod koniec pionka z nim rozmawiałem i tam była taka przynajmniej jedna gra, do której miał wątpliwość, a z tego, co Ignacy wczoraj pokazywał, z czego są te pionki, bo ja też nie wiedziałem, to chyba nie była ta trafna, strzał Ujka. No ja w każdym razie miałem spore problemy, bo też samemu sobie tam przeszedłem, w sobotę zacząłem to wypisywać, później miałem jeszcze nadzieję w niedzielę do tego wrócić, a już jakoś czasu zabrakło, ale generalnie w 27-28 pozycji tak wiedziałem, a reszta już miałem jakieś wątpliwości, niepewności. Ja myślę, że to też fajny konkurs był, ponieważ on troszeczkę pozwalał poczuć atmosferę konkursu wiedzowego organizowanego przez WC, gdzie startuje pewnie mniejsza ilość chętnych niż w tym konkursie mogła wystąpić, a to właśnie takie zadanie, to rozpoznawanie pionków jak z konkursu wiedzowego, gdzie rzeczywiście każdy uczestnik pionka mógł sobie zmierzyć się z nim.
A no właśnie, od razu możemy tak płynnie przejść do tego głównego punktu programu każdego pionka, czyli głównego konkursu, który prowadzi Wojtek, tam WC.
W tym drugim konkursie fotograficznym nic nie powiemy? Wam się braliście udział w nim? Znaczy głosowaliście?
Ja nie głosowałem.
Ja też nie.
Ja głos Mateusza przekazałem, bo tam akurat był taki piesek ubrany w pióra z gry Paw Wow, a Mateusz jest fanem gry Paw Wow i zresztą obu nam się to zdjęcie dosyć podobało i na nie żeśmy głosowali. Oczywiście niektóre były bardzo pomysłowe, część zabawnych, część takich bardziej nostalgicznych może, czy refleksyjnych, powiedzmy, bo takie zdjęcie nawet wygrało.
Ja muszę się przyznać, że nawet nie trafiłem do tych zdjęć.
No ja też właśnie nie trafiłem do tych zdjęć, żałuję.
Ja też.
Zwłaszcza, że były na przeciwko wypożyczalni.
No nie właśnie, to jest właśnie błąd. Każdy właśnie do wypuszczania.
Ja już nic nie mówię. Bo to...
Słyszałem, że niektóre zdjęcia nadesłane, z tego co wiem, to całkiem niezłe, nie zostały z jakiegoś powodu zakwalifikowane i nie do końca było wiadomo, ludzie, którzy wysłali te zdjęcia, przyjechali dopiero na pionkę i dopiero tam się okazało, że ich zdjęć nie ma. No to trochę jakiś dla mnie jakiś zgrzyt, że powinna być jakaś jasna informacja o kryteriach kwalifikacji.
Jest jasno, nie zgrzyt, tylko afera po prostu.
Skandal.
Nie wiem, to pewno jak z regulaminu wynikało, że one się nie dostały, ale no jak to dla mnie było jakieś tam niedomówienie i nie wiem. No ale jako, że nie widziałem tych zdjęć, to Nie mam pojęcia. No, ale tak zostały się po prostu lepsze zdjęcia, jeszcze lepsze.
Dobrze, tak. Dobrze. Ale wracając jeszcze, Marcin, ty brałeś udział w tym głównym konkursie, jak zwykle możesz jakieś takie ciekawsze, bo tam zawsze padają takie niesamowicie pomysłowe zadania, pytania, jakieś kilka powtórzyć?
Tak, znaczy to
najbardziej
w ogóle jest
oryginalnych.
Niesamowite, że Wojtek z rodziną potrafi na każdą kolejną edycję wymyśleć nowe pytania i zaskoczyć uczestników. Teraz takim jednym najbardziej oryginalnych zadań była gra w maniki z córką Wojtka, z Kingą. Sprawdziło mi szyją.
Mam na swoim koncie porażkę z Kingą, więc to wiem o co chodzi.
No powiem, że udało mi się z moim partnerem z drużyny Silentem zająć w tym konkursie drugie miejsce, co jest naszym na razie najlepszym osiągnięciem, ale najbardziej chyba dumny byłem właśnie z dwóch punktów zdobytych w tym konkursie maniki, ponieważ on polegał na tym, że 10 kart było do odgadnięcia i Kinga, jeżeli była najszybsza, no to nikt z uczestników nie zdobywał punktu. Jeżeli ktoś z uczestników był szybszy od niej, to miał szansę na zdobycie punktu. No i właśnie udało mi się dwa razy być najszybszym i to oczywiście niesamowite osiągnięcie, bo Kinga no, rewelacyjnie szybko odgaduje te kolejne przejścia zwierząt, tak jak powinny być przestawione. Mhm. Bardzo ciekawym konkursem było odgadywanie pionków, takim właśnie troszkę podobnym jak to na fotografiach, przy czym Wojtek ujednolicił pionki kolorystycznie. Było 27 czerwonych pionków drewnianych z różnych gier, na które
uczestnicy... Bazik by sobie nie poradził.
No. Bazik by sobie nie poradził. Uczestnicy mieli po 3 minuty, znaczy wszyscy razem przypatrywaliśmy się tym pionkom i to takie dodatkowe utrudnienie było, że nie można było w tym czasie jeszcze wypisywać gier. Te pionki zostały później schowane wszystkie, no i mieliśmy jakiś tam czas, żeby wypisać, czyli trochę elementu memory w samym już zapisywaniu tych gier, no i trzeba oczywiście sobie było skojarzyć z grami. Także to był też bardzo trudny konkurs, bo wyniki były tam bardzo wyrównane. Między 11 a 13 punktów wszystkie drużyny zdobyły na 27. Także
i tam jeszcze było chyba jakieś fajne zadanie, co się rozpoznawało grę po chyba tych pozostałościach od żetonów, tych takich wypraskach.
Tak, tak, tak. Też to było takie zadanie, no, niełatwe. Każda drużyna dostawała 4 wyciśnięte wypraski i należało na podstawie kształtów i jakichś tam elementów, które na marginesie zostały, odgadnąć gry. Tak jak mówiłem, cała rodzina w zasadzie WC bierze udział w tym konkursie. Było takie zadanie, gdzie na podstawie figurek z plasteliny ulepionych przez Dominikę, przez starszą córkę Wojtka, trzeba było też odgadnąć gry. I były tam jakieś takie, to były głównie zwierzątka, drobne jakieś atrybuty, które powodowały, że no można było je przyporządkować do konkretnych gier. Dało się wszystkie rozpoznać, tam jedna z drużyn rozpoznała wszystkie. No, żeby się nie zasiedzieli uczestnicy, to była też taka zręcznościowa konkurencja, gdzie rzucało się miplami z Carcassonne. Jeden z zawodników w drużynie rzucał, drugi starał się do worka je złapać. Także jest to no bardzo wszechstronnie rozwijający konkurs.
No ale patenty są naprawdę genialne. A powiedz, Jacku, bo ty tu byłeś i obserwatorem, i też uczestnikiem takiej jednego z punktów programów, czyli poznawania, nie wiem, testów z prototypami, testowania prototypów. Był specjalna sala przeznaczona na prototypy. To już nie jest co prawda pierwszy raz, kiedy się odbywa taka akcja, no ale widziałem w sumie duże zaangażowanie tam. Powiedz, jakie są twoje wrażenia.
Tak, tak. Tam było kilka prototypów, natomiast wydaje mi się, że nieszczęśliwym, niestety tak można powiedzieć, pomysłem było połączenie tych warsztatów prototypowych z rozstrzygnięciem konkursu, który był na Games Fanatic, na grę na piątkę. No bo dyskusja, przedstawienie tego konkursu, wyników i dyskusja o tym konkursie, o tym, co trzeba zmienić, wywiązała się dyskusja o tym, jaka powinna być następna edycja, jaki będzie temat następnej edycji, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ona się trochę przyciągała. No a to tam generalnie byli ludzie, którzy przynieśli swoje gry i chcieli komuś je pokazać, chcieli coś o nich usłyszeć. Byli też oczywiście wśród tych ludzi ci trzej goście, którzy zrobili te gry, które dostały się do finału. No i oni też właściwie, to też są prototypy, też chcieli je pokazać. Natomiast no niestety wydaje mi się, że obawiam się, że ta dyskusja dosyć przeciągająca się i spowodowała, że potem już było małe zainteresowanie tymi grami właśnie. Już nie wiem, czy tam ile osób i czy jak wyglądało głosowanie na te gry, bo tam się miało odbyć ostateczne głosowanie, które wyłoni zwycięzcę. Nic nie wiem o jego wynikach, nie wiem jak ona się zakończyło i obawiam się, że ta dyskusja o konkursie, która była na początku warsztatów, trochę spaliła samą ideę, czyli to głosowanie i zapoznanie się z tymi grami już na żywo. No a potem, no to ja tam, ja też tam byłem ze swoim prototypem, więc ja potem pokazywałem swój prototyp kilku osobom, które tam były. No i niestety, no to też kolejna rzecz, która trochę nie wypaliła na tych warsztatach, to taka, że te prezentacje miały być krótkie. Ja miałem zamiar pokazać dwie, trzy rundki swojej gry, bo te rundki są dosyć długie u mnie. I zmienić stolik, tak? Przejść, zobaczyć jakąś inną grę. Tam były bardzo ciekawe, tak wizualnie sądząc, to były bardzo ciekawe pozycje do obejrzenia, bardzo fajne pomysły. Natomiast, no już ta gra, rozegraliśmy prawie całą partię, to było ponad godzinę tam siedzieliśmy, bo po prostu wszystkie inne stoliki też siedziały i grały w te gry. Nie było nawet gdzie się przesiąść. Już kilka razy tak się rozglądaliśmy, podnosiliśmy wzrok nad stołu i patrzyliśmy, gdzie by tu, czy to już jest pora, ale jeszcze nie była pora, żeby się przesiąść, więc siedzieliśmy nad tą moją grą. A inna sprawa też, że tu się może pochwalę, gracze nie bardzo chcieli odchodzić od tej rozgrywki, jak podobała im się, więc nie, bez
że
żalu.
Usnęli raczej, chciałeś powiedzieć.
No może i usnęli, dobrze, jak tam uważasz. Nie wiem, co się dalej działo, tak? Bo jak skończyłem swoją grę, to już była taka pora, że musiałem tamtąd się pakować i uciekać, jak w końcu skończyliśmy grać, więc niestety nie udało mi się zobaczyć żadnej innej gry. Także te moje wrażenia są trochę niepełne.
Znaczy z punktu widzenia osoby, która przyniosła swoją grę, to byłeś zadowolony, to tak.
Tak, tak. Z tego punktu widzenia jak najbardziej byłem zadowolony.
Ja tak z punktu widzenia obserwatora to mogę powiedzieć, że nie wyglądało to wcale źle, bo naprawdę cztery stoliki jednak były zapełnione, to jednak...
Tam było siedem gier chyba, siedem tytułów było takich, tych prototypowych, plus te dwa z konkursu.
Tak.
Więc było sporo, tak? I te siedem, była tam te cztery, powiedzmy pierwsze miały być pierwszym rzutem, a potem miała być zmiana i te pięć pozostałych miało być prezentowanych, no ale tu już niestety nie wiem, jak
nie,
to się...
Nie, no bo nie ma co się oszukiwać, zawsze jest ciężko znaleźć osoby do testowania prototypów, a tutaj jednak, nie wiem, było 10 czy nawet kilkanaście osób jednak w sali, no to jakieś było pozytywne wrażenie, tak z mojego punktu widzenia.
No ja też tam siedziałem troszkę dłużej, bo tam i siedziałem przy Jacku, budziłem tych współgraczy trochę, a wcześniej tak pochodziłem, że popatrzyłem po tych innych stołach, to rzeczywiście ciekawie wyglądały te gry i szkoda, że tak troszkę... Jak ty mówisz, chyba zabrakło to kogoś tak, kto by tak tym kierował, czyli tak stawał.
Wiesz co, mi się wydaje, że to jest, że to trzeba by, żeby to się zmienić. Znaczy, nie ma sensu, jeżeli ludzie się dobrze bawią przy jakiejś grze, to, no to czemu ich wyganiać, żeby koniecznie...
Nie, bo tak, może to by było fair bardziej w stosunku do tych osób, które czekają, żeby też ich grę spróbować, tak? No bo tak mówisz, że ty spoglądałeś, że inni grają, i grałeś dalej, tak? Inni za minutę spoglądali, że ty grasz i też graj dalej, tak? Wiesz, tak jest,
no, taka spiralka. Może tak. Może można było powiedzieć głośno, że tam tutaj już pora się powoli zmieniać, także no tak, może tak, jak co pół godziny jest, powiedzmy na jedną grę. Albo dać każdemu autorowi 5 minut na początku na opowiedzenie, tak, żeby każdy przynajmniej, żebyśmy mieli pojęcie, o czym są pozostałe gry, nawet jeżeli cały te warsztaty spędzimy nad jedną. To by może też jakoś lepiej.
No właśnie, potem tak jak było, że wiesz, ja przyszedłem trochę później, widziałem tam jakieś takie wolne gry były, leżały, obejrzałem sobie karty, taka była jakaś gra o zombich z kartami, tak całkiem fajnie tak się wyglądała, no ale tak nie było kogo zapytać nawet, wiesz.
No bo autor siedział przy innym stoliku i grał w inny program.
No właśnie, dokładnie, czyli jakby tutaj było brak tego, że można było nowe osoby jakby zaprosić do gry po jakimś czasie.
No ale też przy takiej liczbie prototypów i do tego ta dyskusja o konkursie, no to nie było większych szans, żeby wszystkie dokładnie obejrzeć. No niestety, no dużo tych prototypów się pojawiło. Okay. Podobno na poprzedniej edycji była jedna osoba z jedną grą, więc duży skok, że tak powiem.
Znaczy ja byłem na tym pierwszym spotkaniu, czyli dwa piątki temu, to wtedy właśnie było też, na początku było coś takiego, że każdy tłumacz opowiadał o swojej grze. Więc było tak jeszcze inaczej.
A ty, Adam, czemu dzisiaj przyniosłeś swojego?
Jakby to powiedzieć, bo mnie nie było w niedzielę.
A dlaczego nie było w niedzielę?
No.
Żeby nie robić konkurencji.
Są pewne priorytety.
Dopiero początkujący autor.
A, w ten sposób, no tak.
No dobra, dobra.
Gwiazdor to jest ponad to, tych maluczkich.
Jeszcze chciałem was spytać. Pionek był w sumie, z tego co wiem, było tam około 400 osób i to chyba prawdopodobnie jest kolejny rekord. No i czy to nie jest już za dużo? Czy nie jest za głośno? Ten jednak budynek, tam może się dużo zmieścić osób. Są jednak wielkie sale, ale no każda sala też ma swoje granice. No hałas jednak przy takiej liczbie się unosi nad salą. Przeszkadza pewnie w niektórych grach. Jakie mieliście wrażenia? Czy wam to przeszkadzało? Czy nie wiem, nie mogliście się przecisnąć gdzieś do stolika, czy coś takiego? Nie mogliście znaleźć stolików?
Akurat tym razem było lepiej chyba pod tym względem, jeśli pamiętam, bo z poprzednich edycji, kiedy było mniej ludzi, teraz było chyba więcej tych stolików, bo były dodatkowe sale uruchomione piętro niżej, w których też było dużo stolików. Jakoś nie miałem, poprzednio miałem większe problemy, żeby znaleźć stolik czasami, czy tam graczy, a teraz nie, raczej nie.
Okej. Okay. Widziałem też nowych gości, to już tak bardziej...
Znaczy czekaj, bo jeszcze tylko bym powiedział, że człowiek mówił, że tam w odwodzie były jeszcze sale jakieś i może by było warto, jeśli tam te problem jest, że tam gdzie mamy aulę, to nie bardzo jest jeszcze jakieś inne sale są dostępne, bo to fajnie, gdyby to było na jednym piętrze, bo jak się trzeba chodzić między piętrami, to się już troszkę to rozłazi, natomiast może warto by zrobić tak od razu, taką jedną małą salę dla takich gier hałaśliwych. Rhythm and Bullet, czy jakieś tego typu rzeczy, to może lepiej to wyrzucić gdzieś obok.
Bo to jest chyba nierealne. To jest raczej nierealne, żeby tak. Ktoś przechodził z jednej sali do drugiej, żeby sobie zagrać tam przez 5 minut poklaskać, a potem wracać do logicznych do innej sali, potem jeszcze nie wiem, dla dużych strategicznych do kolejnej sali.
No chyba, żeby się tak jak tam słyszałem na Gratislavii, że właśnie tematycznie był ten pokój taki tam horrorów i tam mrocznych gier, no to miało jakiś tam sens, ale chyba się nie da tak, że głośne, ciche, no nie wiem.
W sumie ja tak nie odebrałem, że jakoś było głośniej niż poprzednio. Rzeczywiście było na sali praktycznie cały czas pełno, natomiast jak Jacek powiedział, stolik w zasadzie można było zawsze znaleźć i nawet to Rhythm and Bullet, to ze dwa razy gdzieś tam słyszałem głośne klaskanie, chyba mniej było grane niż na poprzednim piorku. Także.
No zdecydowanie, no, przynajmniej sobotę. No ale pionek już zmienia się, kompletnie się zmienia. Jestem tam od pierwszej edycji, także wygląda to na całkiem inną imprezę niż te 10 pionków wstecz. Kiedy przyjeżdżało te kilka osób, takich znajomych, teraz naprawdę to właściwie...
Łezka wokół się kręci, tak?
To znaczy nie, wiesz, to jest całkiem inne podejście. Już bardziej mi to przypomina nawet, nie wiem, targi w Essen niż ten pierwszy pionek. Oczywiście do targów to tam bez porównania, nie? Ale chodzi w inny klimat jest całkiem.
Mhm. Na pewno jest coraz więcej osób takich, które dopiero wchodzą w świat planszówek, bo i jakieś tam rozdawanie ulotek w sklepie z grami planszowymi w Gliwicach i w ogóle z bardzo różnych stron osoby na pionka docierają. Ja spotkałem kolegę swojego ze studiów, którego od studiów, czyli 11 lat nie widziałem i przyjechał ze swoją 11-letnią córką z Katowic. Zapytałem go, jak trafił na pionek i powiedział, że ponieważ gdzieś tam Niagarę nabyli i jakąś jeszcze grę w hipermarkecie podobało im się w internecie, zaczął szukać jakichś informacji o grach planszowych, dowiedział się, że jest pionek. Przyjechał w sobotę zobaczyć, jak to wygląda. Tam zagraliśmy jeszcze z nimi w Marrakesz, pokazaliśmy im żółwiki, Geistertreppe, wszystko im się bardzo podobało. W niedzielę już też byli i no, generalnie bardzo, bardzo im się podobało. Na pewno na kolejnych edycjach będą też gościć. Także takich osób
też zaraziłeś nowe osoby też.
Znaczy one się generalnie same zarażały, prawda? Myśmy tam jakieś tylko następne tytuły im pokazali, ale oni już sami grali w momencie, jakśmy zobaczyli ich po prostu.
Jeszcze tylko chciałem informacyjnie dodać, że w sumie byli nowi goście, nowe osoby, których do tej pory na pionku nie widziałem. No była reprezentacja, silna reprezentacja Hobbita, właścicieli tego sklepu, a więc oni, z tego co wiem, to byli pierwszy raz na pionku. Widziałem Tomasza Bąka z G3, który tam chłonął tą atmosferę, oglądał gry, grał, testował twój, Jacek, z tego co widziałem, też prototyp.
Potwierdzę.
A więc pojawiły się po prostu też osoby z branży, żeby po prostu się i pobawić, i też zobaczyć, co tam można może kiedyś wydać. Jeszcze jakichś nowych gości widzieliście? No, na pewno dużo osób było po prostu nowych graczy, tak?
Takich wśród graczy, takie ciekawe było widać, że coraz lepiej są zorganizowane kluby planszówkowiczów z różnych miast, ponieważ oprócz pomarańczowych koszulek było widać różne inne kolory koszulek.
A no właśnie,
była przecież... Fanatik oczywiście, ale kluby z Płocka, z Poznania.
Tak, właśnie była Planszolandia i tutaj była taka właśnie silna ekipa z Płocka właśnie, też w swoich koszulkach.
Zabrze też widziałem jakiś
klub. Z klubu Fantastyki, właśnie Gramajda z Poznania, także no widać, że planszówkowicze rosną w siłę w całej Polsce.
Fajnym jeszcze punktem, tak już może na koniec, zanim przejdziemy do jakichś gier, jeszcze mi się podobał punkt, znaczy miejsce, w którym prezentował swoje łamigłówki Logoride, czyli firma Logoride, która dystrybuuje kilka typów łamigłówek w Polsce, między innymi Think Fun. No i to było bardzo fajne, wydaje mi się, tutaj, bo można było sobie te gry, te łamigłówki potestować. Tam widziałem, Szymon, że się bawiłeś trochę.
Tak, też. Tak. To było tak, że jakiś tak w niedzielę już raczej dogorywałem i się nie chciało nic za bardzo tam grać. To tak jakoś tak połaziłem sobie, porozmawiałem z ludźmi, tak trafiłem na to stanowisko i to, o ile z fanem jakichś gier logicznych nie jestem, to te łamigłówki sobie zacząłem rozwiązywać tak pod kątem, a może sobie kupię, a może nie, i żeby tak popatrzeć, to chyba z 4 różne tytuły zagrałem. I w końcu nie kupiłem, bo tak jakoś część nie umiałem zrobić, się sfrustrowałem i stwierdziłem, że to nie dla mnie, ale no. Zabawa przednia, także bardzo fajnie, że to w to isko było i mam nadzieję, że na tyle dużo pudełek zostało sprzedanych, że będzie gościło w przyszłości również, bo to naprawdę jest też ciekawe i to może być tak dobrym zachętą dla innych ludzi, żeby tak kupić dla dziecka, tak? 40
ja
złotych
mogą... Ja wiem tylko tyle, że ta łamigłówka o tych czekoladkach, która tam największym wzięciem chyba się cieszyła, poszła w całości, nie była ani jednej sztuki.
Ja kupiłem ostatni egzemplarz, tak. Kupowałem to właśnie.
Ja też rzeczywiście kupiłem. Ja trochę żałuję, że tak naprawdę ja tam też się nie pobawiłem, nie potestowałem. Ale w ogóle to był bardzo fajny pomysł i właśnie kupiłem te czekoladki. Żona jest bardzo ucieszona w ogóle. Fajny prezent, no taki, bo i wizualnie to wygląda naprawdę. Łamigłówka przypominająca bombonierkę taką. A jednocześnie tam jakieś zasady a la Sudoku bardzo przypasowały i to był naprawdę świetny prezent.
Ja grałem też coś o żabkach, żeby przeskakiwać trzeba było żabkami. Grałem w takie kozice, które tam też logicznie musiało tam chodzić, przyciągać
no, ale,
linami.
No, ale ty nic nie kupiłeś, a więc jesteś takim...
No nie kupiłem, no bo jak nie mogłem...
Wszystko za trudne było.
Dokładnie, albo było za łatwe, albo za trudne. No to tak wiem, że albo rozwiążesz 5 minut, albo się zdenerwuje.
Szymon kupuje tylko te łamigłówki, które umie rozwiązać natychmiast. No.
Tak. Głównie takie siłowe.
Co mi się podobało, to rozmawiałem z właścicielem właśnie i pytałem się, jak tam schodzą, czy coś, on mówi, no w sumie jemu tak nie do końca jest ważne, ile tam zejdzie tych łamigłówek. On przyjechał właśnie pokazać, żeby tak przedstawić tą ofertę jaką jest, więc myślę, że się pojawi też w następnym piątku.
No mam nadzieję.
Dla mnie to jest idealne panaceum na ten problem samotnego człowieka stojącego na środku sali, rozglądającego się, co by tu zrobić teraz, czemu tu tyle ludzi, czemu nikt nie zaprasza go do gry. Po prostu należy tych ludzi już tak organizacyjnie bardziej kierować, jeżeli nie mają chwilowo nic do zrobienia, niech sobie usiądą przy łamigłówce, oni spędzą miło czas i tam ich będzie łatwiej znaleźć niż gdzieś tam szwędających się po korytarzach i czekających, aż ktoś ich zaprosi do rozgrywki.
Tak, to jest chyba dobry pomysł. Dobrze, no to byśmy teraz może przeszli, porozmawialiśmy trochę o samych wrażeniach, o tych punktach, najważniejszych punktach programu Epionka i może byśmy troszeczkę porozmawiali o grach, które udało nam się zgrać, w które udało nam się zagrać. Pierwszą grą pokrótce, o której chcieliśmy porozmawiać, jest Tiki Topl, a dokładnie Totem, a więc gra, która niedługo pojawi się w sprzedaży dzięki wydawnictwu Egmont na polskim rynku. No i właśnie chciałem posłuchać waszych wrażeń w tą grę. To jest gra troszkę taka skierowana bardziej dla dzieci niż dla dorosłych, no ale wiemy, że wiadomo, że większość takich gier to są gry, w które mogą i rodzice, i dzieci grać. Czy tak jest faktycznie z totemem? Czy on się nadaje też, żeby dorośli w niego grali? Nie wiem. Jacku? Uważasz?
Mi się wydaje, ja akurat mam chyba inne zdanie niż wy. O tej grze zagrałem 2 razy. No i no okej, to jest gra taka.
Raz grałeś z dziećmi nawet.
Raz grałem z dziećmi.
To bardzo ważne.
Ale dzieciom się akurat zupełnie nie podobało z tego, co zauważyłem.
O jest. To już...
Może dlatego, że no tak, no okej, nie zachowałem się zbyt uprzejmie, po prostu ograliśmy je z Pauliną.
Nie.
Dosyć bezwzględnie.
To znaczy, że nie.
Jedzie tyle kilometrów i dzieci.
Od razu spustuję, bo grał Jacek z Pauliną, z moją córką i z moim siostrzeńcem. Ale Weronice się chyba nie podobało nie z tego powodu, że przegrała, bo Weronika to jest przyzwyczajona do przegrywania, tylko...
Zuch, ojciec też dobry.
Tylko...
Sadyści.
Tylko się nie podobało, bo chciała wziąć udział w turnieju, tym głównym turnieju piłkowym, a jej nie pozwoliłem. Właściwie nawet nie pozwoliłem, tylko nie miała z kim brać udziału, bo syn od MST nie chciał wziąć udziału z nią i tak. To była porażka.
Z Jackiem mogła.
No, nie wiem, czy Jacek by sobie poradził.
zaniżał poziom.
Ja zupełnie mi się...
Dobra, ale wracajmy do totemu. Tutaj no to wychodzi na to, że no dzieciom średnio przynajmniej.
Może należy się słowo o wyjaśnienie, jak ta gra działa, co?
Tak, proszę.
To jest taka gra, w której mamy 9 takich totemów na planszy, które są uszeregowane w jakiejś tam kolejności. Każdy jest w innym kolorze. I mamy kilka kart na ręce, które pozwalają różne rzeczy z tymi totemami robić. Tam awansować wybrany totem o kilka pól w górę na tej drabince, zrzucić wybrany totem na sam dół tej drabinki i wreszcie najważniejsza karta, wyrzucić ten ostatni totem, który jest ostatni w danej chwili w kolejności, zupełnie wyrzucić z gry. No i tak sobie zagrywamy te karty i przestawiamy te totemy, dopóki nie dostaną tylko 3. A dodatkowo każdy gracz ma tajny, w każdej rundzie inny, tajny cel, który musi zrealizować, którym dostaje określoną liczbę punktów za to, że konkretny kolor będzie na pierwszym, drugim albo trzecim miejscu, w zależności od tego tam celu na koniec. Ma po prostu pierwszą trójkę, idealną pierwszą trójkę, którą jeżeli zrealizuje, to wygrywa mnóstwo punktów. No i tak sobie zagrywamy, a w końcu ktoś zdobywa jakieś punkty na koniec rundy. Mhm.
Czyli generalnie pomysł jest fajny, mechanicznie wydaje się, że no to działa, jest szybka taka runda, dosyć szybko się gra, wizualnie jest bardzo ładnie. No ale czy to jest ciekawa gra, czy warto do niej wracać, tak?
Jest po prostu bardzo, bardzo prosta. Ja mam ze sobą rozgrywki i z dzieckiem, bo grałem na pionku z Mateuszem. No i tak powiedzmy średnie zainteresowanie Mateusz tą grą wykazał, czyli no nie nudziła mu się jakoś bardzo, bo zagraliśmy przepisowe 4 rundy we dwójkę. Ale też zachwytów jakichś nie było. Ja sądzę, że to nie jest zła gra do grania z dziećmi, dlatego że ona zmusza do takiego troszeczkę nauczenia się blefu, nauczenia się ukrywania swoich planów. U Mateusza zauważyłem, że no zbyt jawny sposób te kolor najważniejszy dla siebie, bo tam za pierwszy kolor jest wart najwięcej punktów, drugi trochę mniej, trzeci najmniej, więc no najistotniejsze jest to umieszczenie koloru na pierwszym miejscu. Zbyt w jawny sposób to robił, prawda? Czyli łatwo było rozgryźć, jaką on ma tą kombinację i w związku z tym łatwo go było pokonać. Grałem wcześniej przed pionkiem też w czteroosobowym gronie dorosłych osób. No to zdecydowanie jest dla dorosłych osób zbyt prosta gra i przy czwórce zbyt chaotyczna. W dwójkę dla dorosłych osób pewnie by tam troszkę było pomyślenia, a myślę, że jednak bardziej jest to no, ta część linii wydawniczej z żółwikami, z takimi grami, no, które na pewno można z dziećmi zagrać. Może dzieci same grając ze sobą też jakąś będą radość z tego czerpały. Przy czym jest to no, bardzo prosta gra, bardzo prosta, szybka gra.
No tak, ale tak z mojego punktu widzenia dla mnie to jest masakrycznie losowa. Uważam, że w tej grze po prostu no wszystko zależy od twoich partnerów. Za chwilę mogą ci popsuć całą grę i nie ma dla mnie zero przyjemności było z rozgrywki. No i to w ogóle jest temat taki rzeka, bo to by trzeba było porozmawiać w ogóle o tym, jak Egmont ma pomysł na wydawanie. On tu widać, że jest taki pomysł teraz bardzo biznesowy i po prostu to, co się wcześniej sprzedawało, te gry, które się dobrze sprzedawały, no to są dalej propagowane, ten gatunek jest propagowany gier, czyli takie skierowane bardziej dla młodszych niż tak dla dorosłych. No i ja to trochę żałuję. No mam nadzieję, że to się zmieni, że to jest jakiś początek, żeby tam, nie wiem, przekonać jakichś przełożonych spoza Polski, którzy tam trzymają Egmont, tak, dają budżet, że w Polsce gry planszowe się sprzedają i w przyszłości coś ambitniejszego dawać, ale to jest zupełnie nie dla mnie gra. Katastrofa z mojego punktu widzenia.
Mi się wydaje, że to jest gra na podobne jak w charakterze do żółwików, właśnie to co powiedział Marcin, przy tym znacznie bardziej atrakcyjnie wydana. Dużo, dużo ładniejsza. Wszystko zależy też od ceny. Jeżeli cena będzie atrakcyjna, to mi się wydaje, że może się lepiej sprzedawać niż żółwiki. A to no, znowu...
chyba jeszcze będzie ładniejsza, bo to wydanie było amerykańskie, a te polskie, z tego co wiem, to oprócz dodatkowych kart, których tutaj nie było, ma chyba być jeszcze bardziej atrakcyjna.
Znaczy wizualnie. Ona, no tak, ale to ona już była wizualnie.
Co by to wyobrazić, szczerze mówiąc.
Tak, bo to było naprawdę bardzo ładne. Bardzo ładne, kolorowe, takie naprawdę zachęcające do gry.
Ja nie wiem, czy dla dzieci to jest dobra gra, bo tam bardzo krwiożercza jest. Znaczy, ja widziałem już, jak Marek prawie popłakał się po drugiej rundzie, kiedy tam mu poniszczyliśmy te jego, nieświadomie oczywiście, no bo nie wiedzieliśmy, jakie ona kolory. te jego kolory i to jest tak...
Jakbyśmy wiedzieli, to oczywiście byśmy nie robili tego.
No, znając jego wrażliwość, to nie, ale...
W moim
ale...
wieku to już nie płacze się, tylko odbija oczy innym, tak? Przeciwnikom.
No, ale to jest to, co Marek mówił, że ta losowość jest ogromna, bo powiedzmy, no, zwłaszcza grając w czwórkę, zanim pierwszy ruch zrobimy, to może już naszych trzech kolorów nie być na planszy,
no,
tak?
Runda już może nie mieć sensu, no. Więc to jest trochę jest, takie...
Nie, to gra... Tragedia, tragiczna jest.
Nie wiem, dla mnie żółwiki, tam toczyliśmy długą dyskusję i tak dalej, były o niebo lepsze. O niebo lepsze. Ale dobra, bo za dużo już rozmawiamy o tej grze. Tak, następna. Tak. Hop, tak? Hop, tak naprawdę, czyli żabki Adama. Mamy tutaj Adama, będziemy na głos.
Adam, co myślisz o tej grze?
Co myślisz o tej grze, tak? To jest... No dobrze, ale co myślimy my? My graliśmy z Szymonem po raz pierwszy, Jacek to już ma za sobą pewnie sporo rozgrywek. No to my z Szymonem spróbujemy się wypowiedzieć. Graliśmy w cztery osoby, wersję czteroosobową. Sam wygląd gry, no to nie ma co tutaj... Znaczy, spokojnie można by porównać do Totemu. Jest ślicznie wydany, po prostu genialnie Granat to wydała. Jest na światowym poziomie i te żabki, i grafika, i kolorystyka, no po prostu rewelacja. Z Szymonem graliśmy na cztery osoby i nie wiem, mi tak wyszło i chyba Szymon się trochę zgodzisz, że w tym trybie
czteroosobowym... Nie wiem, co powiesz, ale zgadzam się. Mhm.
Ten kingmaking jest jakiś taki bardzo zauważalny.
Tak, bardzo.
I na początku się fajnie rozrzuca te żabki, a później już czujesz, że jak się zbliżasz do finiszu, do zwycięstwa, to już przeciwnicy zaczynają dogadywać się między sobą, jak ci tutaj przeszkodzić, no i wtedy widzisz, że już tak naprawdę nie miał żadnego wpływu na grę, no i oni między sobą jakoś podzielą to zwycięstwo. To było takie moje wrażenie.
Dokładnie, czy to jest...
Znaczy, ja bym strasznie chciał zagrać dwie osoby w tą grę, będę musiał, bo wtedy właśnie może być ta esencja, która mi się tej gry podobała, natomiast ten kingmaking taki był dla mnie zbyt widoczny.
Znaczy, tu jest podobna sytuacja jak w Totemie, o tyle, że tutaj też jakby Marek znowu prawie, prawda, łzy w oczach miał, jak tam mu te żabki żeśmy odpychali. Natomiast zdecydowanie ta gra jest chyba lepsza do grania z dziećmi. Znaczy, jest równie ładnie wydana, a i jest tak rozsądniejsza, mniej losowa i nawet jeśli tam odpychamy te żabki, to nie jest takie jawnie krzywdzące, tak, że już nie masz szans, tylko jak się gra z dzieckiem, to tam można troszkę mu się podłożyć, trochę tam udać. To jest taka bardziej logiczna gra, jak przynajmniej w moich oczach, tak? Tam laika. A mi się podobała, na tyle, na ile się takie gry mi podobają. Natomiast kingmaking jest kolosalny, ale do grania z dziećmi to super.
To znaczy, ja myślę, że to akurat, nie wiem, może wam się taka rozgrywka zdarzyła. Ja w sumie też grałem w cztery osoby wcześniej, jeszcze przed Pionkiem, w gronie rzeczywiście takich miłośników gier logicznych. I to w ogóle nie ma co porównywać tej gry z Totemem i jest to, tutaj nie ma żadnej losowości, jest to gra logiczna, więc liczy się pomyślunek przede wszystkim. W tej naszej rozgrywce czteroosobowej nie było kingmakingu, natomiast no, wszystkie gry logiczne, które gra się w gronie większym niż dwuosobowym, mogą mieć, powiedzmy, taką wadę, że jakaś na przykład niekoniecznie dobre zagranie jednego z graczy promuje innego gracza, tak? Jeżeli się gra we dwójkę, no to słabsze zagranie daje zwycięstwo drugiemu, natomiast w czwórkę, no, może się tak zdarzyć, że ktoś skorzysta z czyjegoś słabszego zagrania, jakiś pewien taki, no, losowość wynikająca z zagrania. Czyli my możemy sobie zaplanować coś, bo uważamy, że tu ktoś ma zdecydowanie najlepszy ruch i on powinien go wykonać, no a ten człowiek go akurat nie widzi i myśli coś innego planuje. No,
to raczej nie o to chodzi. To raczej chodzi o to, że w tej grze w pewnym momencie się gra, w pewnym momencie widać, kto wygra. I jeżeli zobaczymy, kto wygra i pozostali gracze się postanowią coś z tym zrobić, nie dopuści do tej wygrania, to po prostu nie dopuszczą. I tyle. I nie dopuszczają. Tak, i ten, który wypracował sobie najlepszą pozycję i został zauważony, że on za chwilę wygra, no już może się pożegnać.
No i wiadomo, to jest trochę irytujące.
I to może być trochę irytujące.
Właśnie, i tu była od razu dyskusja, tutaj mamy autora, to możemy zapytać, czy autor dopuszcza namawianie się graczy na innego, bo tutaj była taka właśnie, Marek był zdania, że każdy się cicho.
Tak,
i
chciałem się pobronić jakoś.
A my tutaj, a ja oczywiście byłem zdania, że trzeba napuszczać tych innych, że patrzcie, Marek wygrywa. Co tu autor powie, jaka zamysł jest?
To znaczy, wiesz co, ja zawsze podchodzę do każdej gry bardzo luźno, jeśli większą zabawę mają gracze umawiając się, to mogą się umawiać. Jeśli uważają i się umawiają, że nie umawiamy się, to się nie
umawiają. Ale tutaj właśnie była sprzeczność, bo z punktu widzenia tego mojego, to nie była dobra zabawa, a dla nich to była świetna.
Ale zaraz, graliście w czwórkę, nie?
Tak.
No, to byłeś marchu mniejszości po prostu.
Czemu się nie umówiłeś z kimś?
No jak wiesz, wygrywam, to się ciężko z kimś domówić.
Po prostu na te twoje kaprawe oczka, to nikt, wiesz, nie wierzy już. A na moje, to wiesz. Hulaj dusza.
Jak ten kotek ze Shreka.
Okej, następna gra, którą graliśmy.
Zagrajcie, jak będziecie mieli okazję w trójkę jeszcze.
No, czytałem dzisiaj właśnie recenzję w Rebel Times i tam właśnie była zalecana ta, jako że taka najlepsza jest, ta trzyosobowa. No, trzeba sprawdzić.
Nie wiem, czy najlepsza, ale ja ten bardzo lubię.
No i plansza jest wtedy trochę inna. Kolejna gra, Backseat Drawing, gra imprezowa polegająca na tym, że gracze dzielą się na dwa zespoły. A w każdym zespole jest gracz wybierany, który rysuje. Gracz, który ma jakąś tam kartkę z odpowiedzią, którą musi przekazać temu rysującemu, Dobrze mówię?
Znaczy generalnie są zespoły dwa, tak? Przynajmniej dwuosobowe. Jedna osoba ma kartkę z hasłem, druga osoba ma to hasło, druga osoba rysuje. Tak. I w momencie, kiedy zgadnie kształt, który rysuje, to jest jakby koniec rundy.
I taki najważniejszy ten pomysł, można powiedzieć tak, tej gry, to jest taki, że po prostu jedyne instrukcje, jakie można dawać, to są, znaczy są bardzo ograniczone. To może być na przykład figury geometryczne, jakaś linia, okrąg, kwadrat, trójkąt. Nie można zbyt dokładnie tak mówić, co trzeba narysować.
Ale można mówić wyżej, niżej,
lewo. Narysuj elipsę, teraz na prawo od niej drukółko, wyżej troszkę linię, stop, dobra, i teraz wiesz, coś w tym stylu.
Tak. No i generalnie pomysł wydaje się nie najgorszy, natomiast jak tak po pierwszej rozgrywce już nikomu nie chciało się powtarzać tej gry i jakoś tak. Po pierwsze wyszło nam, że hasła są sobie nierówne, czyli jak grasz. Tak. Gra miałaby sens, gdyby to były te same hasła drużyny by ze sobą, znaczy każda drużyna miałaby to samo hasło, tak? To by były równe szanse. Czasami trafiają się po prostu tak różne hasła, jedne jest bardzo trudne do narysowania, a drugie bardzo proste, to w ogóle nie ma sensu, tak?
Konik morski i pajęczyna na przykład.
Tak, tak.
To nawet taki dosyć przykład ilustrujący sytuację. Plus no tu językowa zależność, tak? Że czasami nie było wiadomo, o co chodzi w ogóle. Tak jak Pancho dostał eggplant, czyli po angielsku tam nie wiem, to bakłażan zdaje się to jest, czy jakoś tak, no to w ogóle jak to narysować po polsku nawet, tak bym wiedział. Więc to jest problem, tak.
No, dokładnie, a więc. Ale też te jakieś wrażenia z tej gry no nie były za ciekawe. No taka trochę głupiutka tak naprawdę. Tak,
z tego co chyba mi się wydaje, to te portrayal, czy jak to tam się nazywa, co tak. Było prezentowane u nas na serwisie, to chyba jest ciekawsze. Tak.
Tak, tą grę bardzo polecam, to jest naprawdę fajne.
Dodatkową wadą tej Backseat Drawing bym tutaj powiedział, że sam pomysł rozbicia, gdy gra imprezowa, więc sam pomysł rozbicia imprezy na dwie drużyny, która każdy tam sobie w swoim, niezależnie zupełnie, nie pilnując się zupełnie nawzajem, sobie bez żadnej interakcji właściwie sobie rysuje swój rysuneczek, jest sam z gruntu moim zdaniem nieudany.
Ale z tego, co mówicie, to ostatnio miałem w domu tak dwoje urodzin, bo obydwie córki miały i tak często potem jestem wyzywany i prowadzę jakieś zabawy. No to świetnie się nadaje właściwie, bo niepotrzebna jest do tego gra, do zabawy z dziećmi, więc na pewno bym miał, jakbym miał teraz coś znowu zrobić, to bym to wykorzystał.
No tak, ale takich gier jest dużo i wydaje mi się, że po prostu są lepsze, tak jak właśnie Szymon wymienił, jest jeszcze kilka innych, po prostu są lepsze, no jest ich dużo tego typu gier, nie ma co się oszukiwać. Dobrze, żebyśmy tam nie zatrzymywali się za długo nad konkretnymi grami. Inside, Jacek, ty grałeś w Inside, logiczną grę.
Tak, zaciekawiła mnie już wcześniej, Adam mnie zaciekawił tą grą, bo mi ją tam podrzucał, jakieś linki pokazywał, jak ją recenzował na Games Fanatic, potem recenzja na Games Fanatic, której było kilka tam uwag takich strategiczno-taktycznych. No i był taki moment, kiedy z Pauliną siedzieliśmy, tam nie było z kim grać specjalnie, więc wybrałem się po ten Insight i zagraliśmy sobie partyjkę. No i to bardzo fajna gra jest. Potem jeszcze grałem u Adama, ponieważ nocowałem u Adama, wygrałem rano w niedzielę z Adamem partyjkę, której już nie udało się wygrać mimo jego światłych porad wcześniejszych. Bardzo fajna gra, bardzo mi się podoba, jest dużo ciekawych takich taktycznych zagrywek możliwych. No w tej grze się buduje taką piramidę z kostek taką o podstawie trójkąta. Tak ciekawie jest podstawa tej gry, plansza sama zrobiona, że wychodzi taka piramida z kostek drewnianych w dwóch kolorach. No i chodzi generalnie o to, żeby wygrywać przewagi na tych trzech ścianach, które są w ścianach piramidy, żeby było więcej naszego koloru widocznego. Na końcu są takie specjalne zasady dostawiania tych kostek, fajne, trochę podobne jak w Pilosie, też taki jest pewien myk, że jakiś układ trzeba zbudować i wtedy się ma bonus. No, bardzo fajny pomysł, taki, ja lubię takie gry z tego typu, bo taka dosyć lekka w sumie, jak na logiczną, całkowicie logiczną grę, pozycja i w porządku, bardzo polecam. Mhm.
Strozzi, pan. Graliśmy tutaj w grę, która Rainera Knizzi, to już jest kolejna, już nie pamiętam kolejności, która była na początku, bo Medici była najpierw, tak?
Tak, Medici versus Strozzi,
Strozzi była ta trzecia gra. Udało nam się zagrać w gronie czterosobowym, tak? Czy pięciu? Już nie pamiętam.
Chyba w pięciu graliśmy.
Mnie się gra bardzo podobała. Taka fajna.
No to była wyjątkowo niekorzystna pora i nastroje, bo wszyscy już byli tacy wykończeni w tę sobotę. Po prostu jak patrzyłem na Szymona czy na Polarosa, to oni tacy byli Ale w trakcie gry rzeczywiście gra, mimo że wydawało się, że zupełnie nie siądzie, to jakoś tam nawet Polaros wyznał szczerze, że się obudził przy tej grze. Także no chyba dała radę, mimo że jakbyśmy byli tam pełni energii w sobotni poranek, to tam pewno by dużo lepiej wypadła. A i tak wypadła nieźle, mimo tego, że zupełnie nie byliśmy na
swoim. Pokrótce można tylko powiedzieć, no, że nie wiem, że tam się zdobywa po prostu takie statki, które determinują nasze miejsce, jakby to powiedzieć, cenę danego towaru, tak? Można tak powiedzieć, tam punkty, jakie otrzymamy za dany towar, używa się jakichś żetonów.
Nic nie zrozumiałem z tego opisu, ale...
No tak, nic nie zrozumiałem.
Nie ma chyba sensu tam.
W sumie bardzo ciężko tą grę tak opisać, bo tutaj ciężko
dać porównanie. Licytacyjna gra, tak?
Taka licytacyjna, ale ta licytacja nie jest taka klasyczna, tak?
Tak.
Wszystkie te gry, wszystkie trzy, te trzy gry z tej całej serii mają, są bardzo mechanicznie bardzo są podobne. Mają podobne, wspólne elementy. Jak ktoś zna jedną z nich, to już mniej więcej może się orientować. A z drugiej strony każdą z nich gra się inaczej. Może się orientować, czego się mniej więcej spodziewać, a jeżeli ktoś nie zna żadnej z tych trzech gier, to którąś na pewno powinien poznać, więc w sumie nie ma się to rozwodzić głębiej.
Tak, no po prostu...
Się całkiem podobało, była okej. Okay. Znaczy nic tam wielkiego nie było.
Była dosyć lekka, szybka, to trzeba przyznać.
Wydaje mi się, że ciekawsza od Medici tej pierwszej. Tak dla mnie osobiście, jak graliśmy u nas z Władysławem w klubie, to właściwie wszyscy tak stwierdzili.
Z drugiej strony w grze Strozzi jest ta licytacja taka bezwzględna. Masz właściwie biorę, tak. Nie biorę, w ogóle mnie nie interesuje, okej, biorę albo walnięcie pięścią w stół i biorę, po prostu biorę, że nikt mi nie zabierze. A w tamtej, w Medici tej podstawowej, pierwszej jest ta licytacja bardziej taka subtelna. Tutaj jest taka po prostu taka brutalna. To jest ta główna różnica, mi się wydaje, między tymi grami. Mhm.
No ale skoro jesteśmy już przy temacie właśnie takich tematycznie gier utrzymanych właśnie we Włoszech, no to graliśmy też w Il Principe. Szymon, parę słów?
To gra się toczy we Włoszech. Polega na tym, że gracze zdobywają karty budynków i następnie za pomocą tych kart budują miasta. Te miasta pozwalają zdobywać punkty zwycięstwa nie tylko tak w taki sposób dosyć oczywisty, czyli od razu dając punkty, ale też umożliwiają rozstawianie swoich znaczników na mapie Włoch.
Czyli tam
i
jest
te znaczniki
tam
na końcu jeszcze dodają punkty.
Tak, walka to przewagi, po prostu mechanika przewag wtedy jest.
Generalnie znowu to jest duża doza licytacji tu jest, bo licytujemy od karty do co turę właściwie licytujemy.
To jest taka prawdziwa, jeszcze ja pozwolę, że przerwę, to taka prawdziwa licytacja tu jest taka.
Tak, typowa, a kółko klasyczna. Aż pasują wszyscy. Dość krótko, znaczy gra się dość sprawnie. Natomiast ten początek mieliśmy dosyć taki ciężki, bo tam nikt za bardzo nie znał i tak tą instrukcję musieliśmy przemielić, znaczy to Pancho musiał przemielić. I tam po dwóch turach wykryliśmy, że coś tu jest nie tak i tam jeden drobna modyfikacja poprawiła bardzo odbiór gry. I znowu, to jest podobne jak Strotzi, w moim odczuciu przynajmniej, jeśli mogę. To po prostu jest, nic tam wielkiego nie ma, ale jest tam, kosztował chyba 3 euro z tego, co Wojtek mówił, to w ogóle za 3 euro to jest super deal. Znaczy można pograć, naprawdę. Nie wiem, czy 5 osób to jest dobra do tego liczba, bo jest dosyć taka gra szybka. Zanim się rozkręci, to już się kończy.
Właśnie ale... Michał mówił, że tutaj taka właśnie za krótka, że jak on się dopiero rozkręcił, to już mu się skończyła gra, nie mógł. Ale i tak wygrał, tak?
Znaczy Bazik, chodzi o Bazika. Bazik, tak.
Udało nam się spróbować Livingstone, taką grę. Nie udało nam się ją skończyć.
Udało nam się, to jest dosyć...
To jest też gra, która jest oparta w sumie o mechanizm przewag w pewnym sensie. Co tu można o mechanice powiedzieć? W sumie mocno...
Jest jakaś, ale dość wtórna i taka...
Taka gra familijna, tak? Ładnie wykonana. Tu jest ciekawa rzecz, że w grze było jednym... Takie były karty pomocy takie dla graczy. I one były aż przetłumaczone chyba na 10 języków. Jednym z języków był polski. To było takie miłe, tak. Sympatyczne.
A nie było czeskiego. Ho!
No. Jeszcze bardziej sympatycznie. No niestety, no sama gra zupełnie okazało się po dwóch turach, że no nikt nie chce grać dalej. Już mamy dość. No
nie. To znaczy, mnie trochę zaskoczyło to, że tak ją tak odpuściliśmy. Mi się całkiem podobała, muszę powiedzieć. I nie wiem, nie powiedziałbym, że jestem całkowicie zupełnie stuprocentowo wtórna. Ja nie widziałem nigdzie takiego mechanizmu, w którym rzuca się tam 10 bodajże kośćmi i gracze pojedyncze z tych kości wybierają i używają, i jeżeli dobrze wybiorą, to mają szansę dostać 2 kości, a jeżeli źle wybiorą, to dostaną więcej od razu, ale za to tylko jedną kość na rundę będą mogli użyć. Nie wiem, mi się... Nie, ja byłem gotów ją dokończyć równie dobrze, ale no nic nie mówiłem, bo widziałem, że się pozostałym graczom raczej się zdecydowanie nie podobało, ale to wydaje mi się, że to jakoś was poniosło trochę, daliście się jakoś tak, nie mieliście serca, żeby w tą grę trochę się jej przyjrzeć bliżej, zanim ją skasujecie po prostu.
No moje odczucia się niebezpiecznie blisko zbliżyły do wspaniałej zabawy przy Batavii, więc już swoje odbębniłem.
Teraz doszliśmy do dwóch gier, które chyba były takim dla wielu z nas odkryciem samego pionka. Jedną z nich, chyba tą najważniejszą, był Dixit, gra, która zdobyła francuską grę roku. Udało nam się ją zagrać, bo przywieźli ją przedstawiciele Hobbita i udało się, pokazali nam grę, zagraliśmy z nimi, wytłumaczyli nam zasady. No i było fantastycznie, naprawdę. Była świetna gra. 3 rozgrywki pod rząd. Jacku, albo Adam. Adam, powiedziałbyś chwilkę o tej grze?
No mogę powiedzieć. No każdy z graczy dostaje komplet tam kart, bodajże po 6 kart. Znaczy nie komplet, tylko po 6 kart z takiej puli kart. I na tych kartach są ilustracje, bardzo klimatyczne. I jeden z graczy, który rozpoczyna zabawę, wybiera sobie jedną z tych kart, wymyśla jakąś sekwencję związaną z tą kartą. Może to być jednowyrazowa, może być kilkuwyrazowa.
Znaczy skojarzenie, tak? Bo sekwencja tak, brzmi tak matematycznie.
No może, dobrze. I pozostali gracze spośród swoich kart, które trzymają na ręce, też starają się dobrać taką, która by pasowała do tego właśnie skojarzenia. Następnie dają po jednej tej wydanej karcie graczowi rozpoczynającemu. Ten tasuje, rozkłada je i wszyscy decydują, która karta odnosi się do tego, co było powiedziane. No i potem jest związana z tym odpowiednia punktacja. No dla mnie gra jest przede wszystkim niesamowicie klimatyczna. To nawet nie jest, ja bym tego nawet nie nazywał grą, to jest taki rodzaj zabawy taki z całkiem innego świata, z takiej innej półki, takiej, że można się w tym tak lekko zatopić. Bardzo mi się podobało, naprawdę.
Jacku? Wrażenia?
Ja właśnie tak, to trudno nawet określić, bo to nie jest, to jest coś, co czego się nie spotyka w grach planszowych, bo to właściwie nie jest gra. Tutaj w tej grze właściwie mechanika nie ma znaczenia. Tu jest raczej, ta cała gra się toczy na poziomie takim innym, takich jakichś skojarzeń. Człowiek używa całego swojego tego zaplecza, że tak powiem, intelektualnego, czy tam wszystkiego, co się przez całe życie nauczył, żeby te skojarzenia jakoś tak budować czy odgadywać. Bardzo, bardzo, bardzo rewelacyjna gra dla mnie. Zdecydowanie odkrycie tego pionka i no fantastyczna gra.
Tu w ogóle jest taka ciekawa historia, którą nam opowiedzieli właśnie ludzie z Hobbita, którzy nam pokazywali grę, że autor gry, Jean-Louis Roubira, jeżeli dobrze przeczytam to nazwisko francuskie, bo nie znam francuskiego, to był jest osobą, która się zajmuje między innymi pracą z trudną młodzieżą i z ludźmi, z dziećmi, czy tam młodzieżą, która porozumiewa się na przykład slangiem tylko. I aby znaleźć między nimi nić jakiejś komunikacji, zauważył, że taką nicią komunikacji są na przykład nazwy filmów. Że to jest to taki coś, co on i oni rozumieją, tak? Gdzie mogą mieć jakieś odwołania. I od tego właśnie na początku była jakaś gra dla tej młodzieży zrobiona, dzięki której mógł z nimi tam rozmawiać, uczyć ich różnych rzeczy. No a później z tego powstała ta sama gra, Dixit właśnie, z pięknymi ilustracjami, takimi bardzo nie przypominają takie ilustracje z bajek. Są bardzo wieloznaczne.
Tak. Ale to czasem są takie bajki bardziej...
Czasem mroczne.
Mroczne, tak. A niektóre są rzeczywiście takie... No, każda z tych ilustracji ma ten taki coś w sobie, że się chce przyjrzeć tak właściwie, co ona przedstawia i od razu człowiek automatycznie zaczyna szukać tych skojarzeń z tym. One nie są takie bezpośrednie, nie są takie jednoznaczne i bezpośrednie te ilustracje. Trzeba właśnie szukać jakichś interpretacji różnych i to bardzo, bardzo pomaga dobrze się bawić przy tej grze. To jest wielka sztuka zrobić dobre ilustracje do takiej gry, a te, które są w tej grze, są po prostu rewelacyjne.
Szymon?
Mi też się bardzo podoba. To też zdecydowanie dla mnie gra pionka. Aż żałuję, że więcej osób miało okazję z nią zapoznać, no bo tutaj zerknąłem, że dostała 5 głosów pewnie od nas, tak. Więc...
Bo ja nie głosowałem, bo było...
Właśnie, więc naprawdę, no jest, bardzo mi się gra podobała. To taka gra na imprezę, ale taką właśnie tak, żeby trochę pogadać, żeby się poznać może bardziej, żeby się pobawić tymi skojarzeniami.
To może być, to jest absolutny reprezentant też tych gateway gier. Świetnie się będzie nadawać właśnie dla ludzi, którzy nawet kompletnie nie grają w planszówki. Dokładnie. Zapraszamy taką parę do nas. Oni wiedzą, że my gramy, chcieliby coś zobaczyć, no to rzucamy na stół Dixit i sądzę, że będzie od razu przełamane lody, że od razu będzie fajnie razem jakoś tam grać ze sobą. Nie wiem, nie będą się czuć dziwnie, że grają po prostu w gry dla dzieci, czy tam coś takiego. To jest jednak gra taka dojrzała.
To taka anegdotka, jeśli można, mogę, bo byłem tym razem na pionku z siostrą. No, siostra się strasznie wynudziła, nie podobało jej się kompletnie. Znaczy, to nie jest reklama, no prawie... Ja nie miałem czasu, bo byłem cały czas zajęty i nie mogłem tam za bardzo z nią pograć, ale w pewnym momencie udało mi się ją tam zapędzić do Dixit właśnie i całą drogę powrotną tylko właśnie mówiła, że no pionek, no taki sobie, ale czemu tej Dixit nie idzie kupić? No bo jedyna gra, której się tak rewelacyjnie strasznie podobała i nie może jej kupić.
Znaczy ona będzie, tak? Będzie, na razie się skończył nakład francuski, Hobbit będzie już niedługo wydawnictwem i za 3 miesiące około ma być na polskim rynku, a więc to też jest fajna wiadomość, że taka gra pojawi się u nas po prostu. Jeszcze chciałem tylko jedną rzecz dodać, że tak na początku się zastanawialiśmy, że taka gra się nie znudzi tak szybko, czy będzie taka regrywalna, czy będzie można powtarzać kolejne partie, ale wydaje się, że tam jest mnóstwo mechanizmów, tak, którym można sobie ograniczać partie, którym na przykład gracze zamiast, nie wiem, nazw dowolnych, to muszą, nie wiem, coś zaśpiewać, muszą, nie wiem, jakiś wiersz powiedzieć, albo po prostu muszą jakiś tytuł filmu tylko, tak? Konkretny temat. To też jest, wydaje mi
tak,
się...
Tak, zdecydowanie to jest, może gra się na długo, długo sprawdzić. I to jest tak, jak o ile Barbarossa też jest taka fajna, bo tutaj podobnie trzeba wybrać skojarzenie, które nie zgadną wszyscy, ale prawie wszyscy, tak jak w Barbarossie, to jest ta mechanika, to co Jacek powiedział, jest ta gra właściwie nie ma mechaniki. jest tak prosta, że o ile w Weberosie są te jakieś tam te żetoniki, coś tam, kurty kostką, to po prostu się bawimy i to jest bardzo fajne. To jest tak jak Once Upon a Time, też nie ma mechaniki, które się bawimy, ale tam z kolei no jest troszeczkę inaczej, to może być ciężej. To jest
no tam na pewno zawsze są te takie reguły trudne do nakreślenia, tak? Łatwo złamać, tak? Trzeba się dogadywać, a tutaj tak naprawdę reguły są tak proste, ale jednoznaczne jednocześnie.
Tak. Naprawdę się bardzo cieszę, że na polskim rynku będzie, to kupuję jak tylko wyjdzie, to jest rewelacja, naprawdę warto kupić.
I zabawne było, wygraliście przede mną dwa razy, ja zsiadłem, potem z wami grałem i kompletnie przegrałem, ale powiem szczerze, że w ogóle nie miało dla mnie wyznaczenia, czy gdzie tam jest ten mój króliczek, który jest na punktacji, bo sama zabawa była tak niesamowita, że no nie wiem, w ogóle mi to, nie zwracałem na to uwagi.
No właśnie, to dodam, bo graliśmy tam w 6 graczy, a więc to gra też fajnie akceptuje naprawdę dużą liczbę osób.
Podobno jest wariant na 8 osób.
A tak, właśnie nawet jest wariant na 8 osób. To w ogóle super, bo zawsze takich gier brakuje. Okej, kolejną grą, o której jeszcze chcieliśmy porozmawiać, jest Powerboats. Udało nam się też pograć w partię 5-osobową, czy nawet 6-osobową. No właśnie. Marcin, powiedziałbyś troszeczkę o tej grze wyścigowej?
Tak, Powerboats, gra wyścigowa Cornela Van Morsela, znanego z takich gier jak Zole Mio, Fun Factory, Gypsy Kings. Jak sam tytuł wskazuje, ścigamy się w tej grze łodziami motorowymi. Plansza stanowi akwen, składa się z kilku elementów, także one mogą być w różny sposób składane i ten akwen w różnych rozgrywkach może różnie wyglądać. Wyznaczamy sobie linię startu, mety, rozstawiamy na tej planszy trzy boje, które musimy z konkretnej strony opłynąć, no i kto pierwszy taką trasę pokona, ten wygrywa. Z sercem mechaniki tej gry są takie nietypowe kości w kształcie piramidek, na których możemy uzyskać wyniki od 1 do 3 i gracz w swoim ruchu może dobrać kości, może te, które już ma, przerzucić albo zostawić sobie na nich taki wynik, jak miał w poprzednim ruchu i te kości określają, z jaką prędkością łódź się porusza, czyli po prostu o ile pól się porusza do przodu. I oprócz tego w swoim ruchu możemy skręcić w lewo lub w prawo o 60 stopni naszą łodzią. Także mechanika jest bardzo, bardzo prosta.
Generalnie prosty taki mechanizm, wyścigowa gra, tam musimy się obkręcić dookoła boi, tam, czyli mamy jakąś trasę wyznaczoną w miarę, tak mniej więcej, którą musimy się poruszać, mechanika tak, oparta na kostkach, ale nie taka losowa zupełnie, tak? Nie
taka, czy trasa jest za każdym razem inna, czy za każdym razem tak, w każdej grze, to też.
I w ogóle no, tą trasę możemy bardzo sobie dowolnie kształtować, ponieważ mamy tylko te trzy punkty, te trzy boje, które musimy ominąć, czy opłynąć i tak jakby no, może gracz wybrać taką drogę, że bardzo blisko tej boi opływa, może opływać po dużo szerszym, znaczy dużo, dużo dalej od tej boi, ale dzięki temu na przykład z większą prędkością, mając mniejszy kąt skrętu, także tutaj jest duża dowolność, no i to bardzo jest wiele strategii obierać.
Dzięki temu też troszeczkę taki klimat nadaje tej grze, bo jednak takim, nie wiem, no ja czułem trochę to, że się, ten pionek to jest taka motorówka, tak? Ta figurka tak przypomina tą motorówkę, przynajmniej te zasady ruchu wspierają takie poruszanie takiej motorówki po wodzie.
Tak, no jeszcze należy powiedzieć, że nie jest tak całkiem prosto, ponieważ na tym akwenie są rozrzucone wyspy różnych kształtów i różnych wielkości, no i też musimy uważać bardzo, żeby w te wyspy nie uderzyć, ponieważ w tej grze można zostać nawet wyeliminowanym, czego Jacek i Szymon doświadczyli, po prostu...
To był sabotaż, niestety, chciałem powiedzieć.
Uszkodzenia, jeżeli z dużą prędkością na przykład taką wyspę uderzymy, no to możemy po prostu stracić szansę w danym wyścigu. Powinno się rozgrywać 3 takie wyścigi i tam część tych uszkodzeń przechodzi na kolejne. Także no, trzeba...
Całe mistrzostwo można sobie tam rozgrywać, jak tak, się chce i tak dalej. Marcin, no a jak ci się podoba w ogóle ta gra?
Mnie się bardzo podoba ta gra. Ona troszeczkę przypomina taką grę Mississippi Queen, to nawet Jacek zauważył, bo też łodziami się płynie, tam były statki parowe, tu są łodzie motorowe. Tak, jakbym nie wiedział, że to jest gra Cornela Van Morsela, to myślę, że grając bym się domyślił. Czyli on często takie gry tworzy, które mają właśnie bardzo proste, ale dające duże możliwości reguły. I są takie częściowo logiczne, a częściowo losowe. Street Soccer na przykład taką grą jest również. Tak jak powiedziałeś, czuje się ten klimat wyścigów. Można pokombinować, można pomyśleć. Na pewno jest to fajna zabawa z takich gier wyścigowych, z kostkami. Gdzieś tam sobie porównywałem do Formuły D na przykład i tutaj Powerboats mi się bardziej podoba.
Jacek, ty jesteś takim fanem w ogóle gier wyścigowych, bardzo dużo, nie wiem, zbierasz takich gier jak Powerboats? twojej ocenie?
Bardzo mi się podoba. Ja to podpisuję się całkowicie pod tym, co powiedział Marcin. Właśnie podoba mi się ten klimat taki, znaczy ten feeling płynięcia takim rozpędzonym potworem z gigantycznym, potężnym silnikiem, którym bardzo tam można szybko rozpędzić się do ogromnych prędkości, wokół śmigają te małe wisepki, no ale czasami trudno jest, nawet jak czasami może pójść nam za dobrze to rozpędzanie i okazuje się, że już nie damy rady wyhamować. No to bardzo, bardzo mi się podoba. To też te możliwości takiego różnego kształtowania swojej trasy, czy chcemy dokładnie zaplanować sobie taki ciasny obrót wokół boi, czy raczej pójść szeroko i na dużej prędkości, za to z trochę większym ryzykiem pewno czasem. Ja dodam tylko tyle, że źle się ustawiłem, tak żeby trochę powiedzieć, jak to tam, jak taka działa, źle się ustawiłem na początku, zaliczyłem potężny dzwon na początku i spadłem na ostatnie, bodajże na przedostatnie miejsce, bo tak jak Szymon, to nie popłynął tak fatalnie. No ale z dalekiego, tam przedostatniego miejsca w stawce, kiedy odpadałem z tej gry, to już walczyłem o pierwsze pozycje. Udało mi się dzięki dobremu zaplanowaniu drogi nadgonić bardzo dużo i no i na końcu niestety pechowy rzut i za bardzo się rozpędziłem bardziej niż chciałem. Chociaż gdybym jeszcze trochę cierpliwości wykazał, to może mi się udało nawet jakąś dobrą pozycję zająć, mimo że jechałem resztkami na rozlatującej się łodzi. Więc bardzo, bardzo mi się podoba ta gra.
No a Szymon, ty chyba tych entuzjastycznych tam wniosków
tak.
Nie...
Znaczy, zaraz zdementuję, jakoby moja tutaj genialna do pewnego momentu strategia...
Znaczy, strategia płynięcia w przeciwną stronę niż trasa, to chyba nie...
Tam, gdzie jest mało z konkurentów. Zakończona spektakularnym, prawda, dzwonem, wpłynęła na moją ocenę. Gra jest okej, jak ta z perspektywy czasu, myślę to, że może trochę za surowo byłem przy stole, natomiast rzeczywiście, ten porównanie do Mississippi Queen jest zasadne. Mississippi Queen mi się bardziej podoba pod względem klimatu i wykonania, chociaż tutaj zauważam, że w tej grze jest więcej chyba możliwości. Bardziej mi się ta gra podoba od tego Flux Fiber, chociaż troszkę inna to gra. I no jest jednak losowość. Ta kostki oczywiście tam fajnie można nimi sterować, to czasami naprawdę jak wejdzie komuś, no to leci do przodu. Jak komuś się nie uda, to potem ma problemy z tym zakręcaniem i jest wtedy już właściwie po zawodach.
Ale wiesz co,
no nie wiem, jakoś tak średnio ci się podobało.
Bo zobacz, Paulina strasznie miała na początku te dobre rzuty i ładnie jechała tam do przodu i myślałem, że już jest po grze. A jednak udało się jeszcze z nią powalczyć.
To no tak, to jest jakiś tam...
I ja dogoniłem ją, no i prześcignąłem i Jacek dogonił też, tylko później uderzył.
Marcin dogonił.
Ty MST dogoniłeś, tak. Tylko no
nie. Znaczy ja myślę, że te możliwości wyboru różnej trasy równoważą tą losowość rzutów kostek i można oczywiście taką taktykę sobie obierać, ryzyko duże podejmować, a przez to, że tą kostkę możemy dodać lub odjąć, możemy przerzucić, ale nie musimy przerzucać, to nie przerzucając możemy bardzo ograniczyć losowość.
No dla mnie ważne było, że jednak gra wyścigowa powinna być na swój sposób emocjonująca, tak? No i to była. Tam szybko te ruchy trwały i tam w pewnym momencie się zmieniała sytuacja, łodzie były blisko siebie, to było ciekawe. Wydaje mi się, że jest też regrywalna, wiele razy można powtórzyć na różnych planszach. No cieszę się, że się temu Jackowi podobało, bo mam nadzieję, że kupi i będzie można pograć w Warszawie. Co następnego? Mamy na przykład na liście Cosmic Encounter. Udało ci się MST zagrać taką grę.
Tak,
słynną grę.
Odświeżoną wersję gry takiej sprzed bardzo wielu, wielu lat. No i powiem, że tak, chciałem w nią zagrać, ponieważ mam tą wersję starą w swoich zasobach, a jeszcze nie udało mi się w nią zagrać. Tutaj była szansa szybciutko się nauczyć reguł, posłuchać tłumaczenia kolegów z Wrocławia. I szczerze powiem, że po tłumaczeniu to tak sądziłem, że ta gra mi się nie będzie za bardzo podobała, ponieważ ona takie ma cechy, które no, mam nadzieję, że się nikt nie obrazi, ale bardziej są przypisywane Ameritrashowi niż Eurogrom, czyli jest mocne niezbalansowanie, tam każdy z graczy reprezentuje jakąś rasę, która stara się uzyskać 5 kolonii w przestrzeni kosmicznej. Te kolonie uzyskuje się wstawiając swoje statki na takie bazowe planety przeciwników. jest bardzo duży wybór ras. Te rasy losowo sobie wybieramy, każdy dostaje dwie i z nich wybiera jedną do grania. Te rasy mają bardzo różne zdolności i tak jak właśnie Grzesiek i Maciek, którzy już grali wcześniej w tą grę, mówili, te zdolności są bardzo niezbalansowane. Cała gra polega na tym, że posługujemy się takimi kartami, znaczy mamy karty też losowe, które też mają bardzo, bardzo różne wartości ataku i obrony. I jest w tej grze sporo negocjacji, może być sporo negocjacji, tego się trochę obawiałem, że to się będzie przeciągało, ponieważ gdy staramy się kogoś zaatakować, to atakujący zaprasza pozostałe osoby w grze do wsparcia jego zamierzeń agresywnych, ofensywnych i obrońca też może zaprosić. No i tam ci pozostali gracze decydują się, czy chcą wesprzeć stronę broniącą się, czy atakującą i dostawiają swoje statki. No i cała dosyć skomplikowana mechanika jest rozstrzygania takich pojedynków związana właśnie z kartami, zdolnościami ras. Możliwości jeszcze są negocjacji, jakieś tam negowania wyników przez rzucenie odpowiedniej karty, także wszystko to wydaje się takie bardzo rozbudowane. Natomiast gra mnie pozytywnie w sumie zaskoczyła, ponieważ może rozgrywać się bardzo szybko te takie jakieś wydłużone negocjacje, jeżeli ktoś lubi klimat taki bardziej RPG-owy, to oczywiście może sobie tam dłużej porozmawiać, ale to tak naprawdę nie ma wielkiego sensu, bo no każdy powinien w jakiś sposób oceniać, komu może pomóc, komu nie, kto się zbliża do wygranej i można to sobie rzeczywiście bardzo szybciutko rozgrywać jakieś tam różne plany na podstawie swoich kart i możliwości swojej rasy snując. Także ogólnie ocena nie najgorsza. Po zasadach myślałem, że będzie gorzej, po rozgrywce. Bo może też wpłynęło na to trochę to, że wygrałem, mimo tego, że już tak jakby najwięcej tych statków straciłem i wydawało się, że moja pozycja jest taka no niedobra, no to gdzieś udało się zwyciężyć, ale w sumie polecam spróbować. Mhm.
No i jeszcze mam tutaj sobie na koniec, zostawiliśmy Klondike, grę wydawnictwa, niemieckiego wydawnictwa Hubba, takiego specjalizującego się w bardzo pomysłowych grach dla dzieci. No, usiadło cztery dorosłe osoby. No i jak się podobała ta gra, Szymon?
Ale ja nie grałem.
Nie grałeś, obserwowałeś.
No obserwowałem. No,
faktycznie, bo ty tak obserwowałeś, tak komentowałeś, że już zapamiętałem, że grałeś. Ogólnie jeszcze tylko powiem, o co chodzi. Gra jest, polega na tym, że się wcielamy w poszukiwaczy złota. Jest taka fajna, takie sitko, znaczy taki talerz przypominający sitko do szukania złota.
Talerz przypominający sitko, tylko bez dziur.
No bez dziur, tak. Czyli no talerzyk taki. Natomiast symuluje, tak? Symuluje te sitko. Mamy woreczek z jakimiś tam kuleczkami, które przypominają jakieś tam kamienie, kawałki złota, tego typu rzeczy i polega to na tym, że wylosowujemy jakoś tam jakieś kuleczki i balansujemy nimi, próbujemy zrzucić z talerza kamienie, jakieś czarne kulki albo szare i pozostawić tylko żółte, czyli złoto. I generalnie brzmi to banalnie, ale wcale takie banalne nie jest. Oprócz tego reszta graczy przed naszym szukaniem tego złota, poszukiwaniem złota, próbuje postawić, czy uda nam się, ile uda nam się po prostu sztabek zostawić złota. Jedną, dwie albo w ogóle nam się nie uda żadnej zostawić. No i taka ciekawa, prosta gra, ale muszę powiedzieć, że bardzo pomysłowa. Podobało mi się. Nie wiem, Jacek?
Tak, gra jest taka zręcznościowa, bardzo, bardzo fajna, to jest też prosta. Natomiast no, co do niej można mieć takie zastrzeżenia, że jednak łatwo jest, no, musimy obstawiać w każdej rundzie, coś tam musimy postawić, jakieś kulki na wynik. Jeżeli powiedzmy gramy w czterech graczy, mamy cztery kulki na początku i trzy razy źle obstawimy, co nie zależy w sumie od nas, bo to jest tą pierwsze trzy rundy powiedzmy, trzy razy źle obstawimy, to jesteśmy w ciężkiej sytuacji. Przed naszą rundą zostaje nam jedna kulka złota, no i może się też tam okazać, że już sobie specjalnie nie pogramy na przykład. Mhm. Że w swojej rundzie na przykład nie wylosujemy w ogóle złota z woreczka i zostaniemy z jedną kulką na całą rundę i nawet jeżeli jesteśmy mistrzami zręczności, to po prostu odpadniemy z tej gry, bo źle ocenimy możliwości innych graczy. Ale to jest oczywiście drobiazg, bo to jest gra dla dzieci, nie ma co tak do niej podchodzić jak do tam Age of Steama, że tutaj nagle wypadniemy z gry bardzo szybko. jako taka nieskrępowana zabawa, okej, okay, pod, no
właśnie,
pod
to jest też fajne, tak, że to jest fajne, że to jest gra dla dzieci, a jednak po prostu bawiliśmy się przy niej naprawdę nieźle, a porównując to do Totem, to nie wiem, no to jest nie była ziemia po prostu. Obie gry są teoretycznie przeznaczone głównie dla dzieci. Klondike już przede wszystkim to jest naprawdę skierowane dla dzieci, a jednocześnie my się świetnie bawiliśmy, a w Totem to...
Nie mieliście poczucia, że czasami na swój ruch czekacie długo? Jak ktoś tam się za długo biedził z tym talerzykiem? Czy to raczej raz, dwa to wszystko się toczyło?
Znaczy boję się, że mogłaby być taka osoba, która by strasznie sobie to wzięła do serca, nie wiem, tak jakby strasznie chciała rywalizować i faktycznie by się starała bardzo powoli to robić. Ale u nas to wyglądało całkiem chyba... Nie było jakichś takich sytuacji, że za długo czekaliśmy.
A nie było problemu z kulkami, że trzeba było je łapać gdzieś?
Nie, bo one wpadają do takiego pudełka dużego, wiesz?
Znaczy tam jest taka fajna lina, taki sznur, który, z którego trzeba zrobić kółko na stole, który zatrzymuje te kulki, które wypadają.
Przerozporny treścią chyba już.
Maksymalny, ale ten sznur jest strasznie poskręcany był i nie dało rady go doprowadzić do porządku, więc używaliśmy pudełka. Pudełko się lepiej sprawdza.
Tak, chyba by się lepiej sprawdzało i tak, i tak. Ale polecamy generalnie grę. Szczególnie właśnie dla dzieci. No i porozmawialiśmy o grach, które udało nam się zagrać na pionku, przynajmniej większość tych gier, które udało nam się pograć na pionku, o naszych wrażeniach. No i chcieliśmy to jakoś podsumować. Tutaj najlepszym podsumowaniem będzie właśnie nasz stały punkt programu, czyli Top 5. No i tym razem najlepsze gry z 10 pionka. Nie wiem, Szymon może, ty zaczniesz.
Proszę bardzo. Miałem problemy ze złożeniem aż 5 gier, bo tak naprawdę Dixit to jest jedyną jasną gwiazdą, reszta to jest taka w najlepszym wypadku średnia, ale zróbmy tą listę w ten sposób. O, tak, na piątym miejscu, poczekalni nie mam, na piątym miejscu bym ustawił Strozzi, które no jest takie zwyczajne, jest, ale jest jakieś, coś tam się dzieje, to jeszcze jest ten stary, dobry doktor, więc i gra jest dość emocjonująca, mimo że tam nie wiem, jak by się skalowała, natomiast przy naszej rozgrywce się dobrze bawiłem i mimo że tam nie, czasami było to ciutkę nudno, to generalnie jest nie najgorzej. Na czwartym miejscu Il Principe, które z gry bardzo biednej na początku jednak tam awansowało i wydaje mi się, że tam można z tej gry coś wykrzesać. Przy myśleliście osób może być jeszcze ciekawiej, więc jeśli traficie na jakąś dobrą ofertę, to warto tą grę kupić. Na miejscu trzecim totalne zaskoczenie, czyli Dr. Bibber, znany w Polsce pod nazwą Operacja, który miałem przyjemność zagrać w wypożyczalni. Zobaczymy, że tam właśnie sobie zdaje się Tymek grał i chyba córka Wojtka. I tam oczywiście od razu na szkolenie poszedłem i już wiedziałem, jak grać. Potem przyszła jeszcze Kasia Squirrel i już jakby tutaj przyszło doktor.
Tak, podjąłeś się w lekarza z Kasią, to nic dziwnego ci się podobało.
Dokładnie, gra śmieszna była, fajna, podobała mi się, nigdy w nią nie grałem. Słyszałem oczywiście o niej, ale taka śmieszna, tam jakieś pomagała mi właśnie córka Wojtka, właśnie nie wiem, czy chyba młodsza. Ale nie, no nieważne, w każdym razie bawiliśmy się bardzo fajnie. Także warto. Na miejscu drugim Through the Ages, które wepchałem tylko dlatego, że zagrałem u Marcina, właśnie z Marcinem i z Arturem, gdzie tam jakoś fatalnie mi poszło, ale i tak się świetnie bawiłem, była taka gra naprawdę na wysokim poziomie. Znaczy, nie u mnie, ale...
Ja bym dodał jeszcze, że ona była na wysokim poziomie, bo generalnie spotkały się, można tak powiedzieć, trzy szkoły, tak bo z różnego miejsca dokładnie. I bardzo mi się podobało, jak graliście generalnie, bo tam część z was piła w tym czasie wino i było to cały czas takie bardzo grzecznościowe podejście generalnie. Proszę bardzo, przepraszam, chciałem tylko wspomnieć, że twój ruch jest, uszanowanie tam po prostu... Naprawdę dystyngowana taka gra.
To towarzystwo,
nawet wojny, które Szymon wszczął, to były takie z góry skazane na porażkę.
Żeby zdało się zadać.
Gentleman po prostu.
Tak. No i wygrał jedyny, który nie pił. Tak. Właśnie. Tak. Gospodarz jeszcze na latek, to już w ogóle. To niestety taka gościnność na Śląsku, no ale pomijmy. No i na miejscu pierwszym oczywiście Dixit, to nie będzie zaskoczenia. Rewelacyjna gra, dla mnie odkrycie. Zupełnie o tym grze tak nie słyszałem, cieszę się, że ją poznałem. I to wskoczyło teraz na moje na pierwsze miejsce gier, które muszę kupić. Nawet Battlestar Galactica jest na drugim miejscu, także ta gra jest musowo do kupna, jak tylko się pojawi.
Okej. Adam, twoje top 5?
No ja na filmku grałem większość prototypów, więc tak ciężko mi, ale coś mi się udało zbierać. Dodam do tego gry, które grałem z Jackiem i z Pauliną już wieczorem i
coś się uzbiera, tak?
Także coś się uzbierało, tak. To może tak. Sobota. Na miejscu piątym Tortuga. To jest taka gra logiczna z Gigamika, takie dziwne warcaby. Wkrótce, myślę, opiszę tam dokładnie na Games Fanatic. Ładne, bardzo ładne wykonanie. Taka leciutka gra logiczna. Na miejscu czwartym Oasis. Tej grze by też trzeba było kiedyś się tak troszeczkę bliżej przyjrzeć. Gra jest trochę zabawna, bo to jest gra, z którą należąca do takiego grupy gier, w które tak szczerze mówiąc gram, ale nigdy nie wiem, jak w ogóle w nią grać. Znaczy, zasady znam oczywiście, ale nie mam pojęcia, jaki wyjdzie wynik. Ale bardzo lubię ją. Na miejscu trzecim Chicago Express. W końcu udało mi się zagrać. Tu taka mała anegdotka właśnie związana z Chicago i z Oasis. Grając w Chicago, Bazik obiecał nam, że będziemy zaskoczeni na koniec wynikiem. Wszyscy stwierdziliśmy, że na pewno on wygra, więc jeśli nie wygra, to będzie ok, ale jeśli wygra, no to skłamał. No i niestety skłamał, bo wygrał. Ja zrobiłem to samo z Oasis. Powiedziałem Jackowi, że będą zaskoczeni. No i byli zaskoczeni, bo wygrał ich bodajże Jacek, potem Paulina, albo na odwrót, nie pamiętam jak to było. Myśmy z Izem byli z tyłu. Fajne jest to Chicago, tylko bym musiał więcej razy zagrać, bo mam takie jakieś dziwne wrażenie, że coś tam się trochę dziwnie zachowuje. Na miejscu drugim Batik Kid dokładnie. Dzięki Jackowi udało mi się w końcu zagrać w tą grę. Świetna, po prostu świetna gra, bardzo lekka dla dwóch osób taka gra. Niby nie wiem nawet dokładnie jak ją sklasyfikować, bo niby to jest jakaś tam logiczna, niby tak nie do końca, bo troszkę zręcznościowa, ale bardzo, bardzo fajna zabawa i bardzo mi się spodobała. I
my nawet na planszostacji kiedyś o niej wspominaliśmy, chyba z Szymonem tam, nasze rozgrywki.
Chyba tak, no i właśnie wylądowała u mnie też do zakupu i to nie jest dobrze.
Przepraszam.
No. Czyli to jest kolejna gra, która pokazuje, że można fajne zrobić.
Tak, gra dla dzieci, której dorośli się bawią, jest pomysłowa.
Znaczy nie wiem, czy bym kupił wersję dla dzieci.
Oryginalnie to była gra dla dzieci, dla dorosłych, to jest tylko wersja.
Wiem.
Żeby tak zobaczyć. No, a na miejscu pierwszym, no podobnie jak Szymon, no Dixit. Dixit, które wyjdzie, to kupię, no i bym z chęcią jeszcze kupił sobie dwie wersje, żeby tą drugą to sobie włożyć w jakiejś dużej antyramy te obrazki i powiesić na ścianie.
Okay. I obmyślać codziennie nowe skojarzenia.
Tak.
Marcin?
Ja tą piątkę będę miał taką trochę naciąganą, dlatego że na tym pionku wyjątkowo mało grałem, czyli po raz pierwszy chyba więcej tłumaczyłem gier niż grałem. Wziąłem udział w dwóch konkursach, dużo czasu z moim synem spędziłem przy łamigłówkach i grając takie gry dziecięce i z tymi znajomymi, o których wcześniej mówiłem, także ta piątka jest taka troszeczkę naciągana. A na piątym miejscu Cosmic Encounter, o którym wcześniej opowiadałem. Na czwartym miejscu Peach Carmini. Po dłuższej przerwie sobie przypomniałem, że popstrykać drewnianymi niby kapslami jest bardzo przyjemnie, mimo że poszło mi słabo w wyścigu.
A kto wygrał w ogóle?
Wygrał Multiday, czyli redaktor naczelny świata gier planszowych obecny. Drugi był Krzysiek, organizator konwentu w Brzegu, a trzeci był Salu, właściciel sklepu Żyrafy. A czwarty był Mateusz, mój syn. Największy sukces jego w piczkarze, jak dotychczas. A na trzecim miejscu Powerboats, o którym też mówiliśmy. Na drugim miejscu Through the Ages, to o tej rozgrywce Szymon wspominał. I na pierwszym miejscu Konfucjusz. Chciałbym się powiedzieć Konfucjusz reaktywacja po
nowej
przerwie. Tym razem znowu osoby, które gdzieś już pół roku temu się na rozgrywkę zapisały, udało się je zebrać w jednym czasie, w jednym miejscu. I ta rozgrywka była, myślę, bardzo, bardzo ciekawa, czteroosobowa. Samur, który tej gry nie miał, kupił sobie ją zaraz po tej rozgrywce. Andrzej Świer tą grę już wcześniej nabył i tak jakby szkoleniowo tą rozgrywkę traktował. Nawet tłumaczenie zasad moje nagrał sobie na dyktafon i została z nami jeszcze czwarta osoba, która tak zupełnie przypadkowo dołączyła, widząc, że rozkładamy tą grę i mimo tego, że nie ma jakiegoś zbyt dużego doświadczenia w planszówkach, pierwszy raz w życiu była na pionku, to też jej się gra bardzo podobała i w sumie no, minimalnie jednym punktem, tylko jednego punktu jej zabrakło do zwycięstwa, także bardzo, bardzo fajna rozgrywka i teraz myślę, że w Warszawie też będziecie mieli okazję pograć, bo wiem, że sam...
Co graliście, wersję podstawową czy zaawansowaną?
Graliśmy w podstawową wersję. Myślę, że jednak jako pierwsza rozgrywka to jest jednak 45 minut tłumaczenia zasad i mechanika tej gry jest jednak mocno złożona, także chociaż wersja zaawansowana jest moim zdaniem lepsza, to jako pierwsza gra jednak warto się zapoznać z tymi podstawowymi.
Czyli różnicę między twoją teraz rozgrywką a naszą poprzednią jest 4 osoby, a nie 5 i brak bazika, więc któraś z tych dwóch przyczyn musi wpłynąć na lepszy odbiór gry?
No myślę, że jednak ta pięcioosobowa rozgrywka
w tej
wersji chyba nie jest dobrym pomysłem.
Być może.
Czyli tak jakby ta możliwość wystąpienia jak in-game makingu, która tam wystąpiła właśnie przy tej pięcioosobowej rozgrywce jest większa niż przy 3 lub 4-osobowej. Zwłaszcza jeżeli się gra wersję podstawową, a nie zaawansowaną. Także nadal polecam Konfucjusza. Pewnie Dixit byłby na pierwszym miejscu, ale tu niestety jakby była kategoria tam zawody pionka, powiedzmy, no to gdzieś w sobotę widziałem, że jest ta gra i później mi to uciekło. A ja od tej grze już jakiś czas temu też czytałem i na liście życzeń od pewnego czasu jest, nawet już tam gdzieś robiłem ruchy, żeby ją sobie z Francji sprowadzić. Teraz fajnie, że będzie po polsku. Także no jak tylko będzie okazja, to już drugiej okazji nie przegapię do zagrania na pewno.
Jacek?
Tak, moja piątka też częściowo składa się z gier, w które grałem z Adamem podczas tam wieczorem i rano w niedzielę. I na piątym miejscu mam Oasis, o której wspomniał Adam. Ja tutaj tylko może szybko powiem szczegół mechaniki, który mi się bardzo spodobał. W tej grze każdy gracz dostaje żetonik taki z numerkiem od 1 do liczby graczy i ma na ręce jakieś karty i co rundę wykłada z tych kart jakąś ofertę dla pozostałych graczy, żeby sobie ktoś wziął te nasze karty, dołączył i zagrał. No i w kolejności tych żetoników jak gdyby wybieramy te karty. Ten, kto ma jedynkę, wybiera pierwszy i jednocześnie nam jedynkę oddaje temu, czyją ofertę zabiera. Więc w następnej rundzie tamten gość, który dał najlepszą ofertę, będzie jako pierwszy wybierał spośród ofert. No i tak wszyscy wybierają, a z kolei im lepszą ofertę dajemy, tym mniej kart dociągamy do ręki. Więc nie chcemy dać takiej, nie zawsze możemy dać taką super wypasioną ofertę. To się tak super fajnie samo balansuje, to trzeba tutaj kombinować, jaką ofertę położyć, żeby nie za mocną, żeby mieć karty na ręce, a jednocześnie nie za słabą, żeby nie być ostatni do wybierania ofert w następnej rundzie. Bardzo mi się ten mechanizm spodobał i nie widziałem go wcześniej. Bardzo taki pomysłowy jest i świetnie działa. Czwarte miejsce mam Inside, o której wspominałem wcześniej, już teraz nie będę się powtarzał. Na trzecim miejscu mam prototyp Adama, w który u niego grałem pod tytułem roboczym Pasterze. Bardzo fajna gra dwuosobowa, która powstała dlatego, że udało się kupić na eBayu bardzo tanio zestaw drewnianych owieczek, tylko że nie było wiadomo w co w nią grać, więc Adam szybko sobie wymyślił super pomysłową grę, w której po pastwisku biega pies i przegania po pastwisku owce, jednocześnie zatrzymując się zastawia pułapki, czy też robi kupy, na które potem chce zagonić te owce. I owce, którą się zagoni na kupę, którą zostawił pies podczas naszego ruchu, to jest punkt dla nas. No i trzeba tak zdobyć takie 3 punkty, przeganiając te owce po pastwisku. Bardzo, bardzo.
Trzeba zapytać, Adam, skąd czerpiesz inspirację?
Skąd ta wena?
Może wyglądanie na trawnik przed blokiem tak zadziałało.
Ale tym razem gra nie powstała w miejscu, gdzie chodzę czytać książki.
I nie w bibliotece.
Ale taka życiowa gra, życiowa.
Tak, bardzo, bardzo, bardzo fajna, taka lekka, rasowa, lekka logiczna gra, taka jak Adam, z których Adam słynie, powiedzmy. Drugie miejsce mam Powerboat, o której tam była mowa i rozmawialiśmy. No a pierwsze miejsce, tu znowu oczywiście zaskoczenia nie będzie. Dołączam się do grupy chętnych na przedsprzedaż Dixita.
Okej. I jeżeli chodzi o mnie, no mi się udało, z tego co mi wyliczyłem sobie, rozegrać 19 rozgrywek w 14 gier, więc sam pionek był dosyć obfity, ale jednak tych takich bardzo ciekawych gier, no to nie było tak dużo, ale jakoś dało się tą top 5 skonstruować. Piąte miejsce jest u mnie znalazł się tutaj Snow Tales, o którym nie mówiliśmy, ale o którym kiedyś Marcin pisał na Games Fanatic, czyli wyścig psich zaprzęgów. Grałem tutaj z Polarosem i żoną Marcina.
Śpiącym
Polarosem. Śpiącym Polarosem, któremu się gra trochę nie podobała, ale głównie dlatego, że po prostu już patrzył tylko jednym okiem na rozgrywkę. Troszeczkę zrobiliśmy, bo to tam jest, trasę się układa, można sobie dowolnie tą, jak w grach wyścigowych, ułożyć jakąś dowolną trasę. I ta trasa troszeczkę była za krótka, więc bałem się trochę, żeby właśnie nie była za długa, a przez to ją zbytnio skróciłem. Ale sama mechanika tego prowadzenia tego zaprzęgu, wpadania w poślizgi jest dosyć fajna. I gra jest bardzo prosta, wręcz banalna. Zagrywa się tam tylko karty, hamuje albo przenosi jakby tak ciężar na lewą część zaprzęgu albo prawą. Ale fajnie, taka jest klimacik tej gry. Czuć, że to jest właśnie wyścig zaprzęgów jakiś na lodzie, na śniegu. To jest piąte miejsce. Na czwartym miejscu Dominion, którym dwie rozgrywki udało się właśnie wieczorem zagrać. No o Dominionie to nie ma co tutaj w ogóle mówić więcej. Trzecie miejsce Strozzi, o którym mówiliśmy. Drugie miejsce Powerboat, z którym się naprawdę bardzo podobał i z chęcią bym rozgrywkę powtórzył. Pierwsze miejsce oczywiście Dixit, genialna gra. No tutaj w ogóle ten top 5 właśnie tak wyglądał, wielu chyba z nas właśnie jako Dixit, długo nic i później dopiero jakieś gry. No było to gra przyćmiła wszystkie inne. Nie ma co się oszukiwać. No i zachęcamy was, jak tylko się pojawi polska wersja, no do kupienia tej gry, bo nie powinniście być rozczarowani. To jest naprawdę bardzo dobra rzecz, oryginalna. Jedyna w swoim rodzaju.
No to tak tyle. Jak i ty, drogi Marc.
No i wzajemnie, Szymonie.
Dziękuję bardzo.
Tyle w 30 odcinku Planszostacji. Staraliśmy się jakoś wam przybliżyć 10 edycję Pionka. No i przypomnę, z kim nagrywałem 30 odcinek Planszostacji. Był to Szymon Dębski, non Simon.
Dziękuję, do usłyszenia.
Adam Kałuża, Folko.
Dziękuję.
Jacek Nowak, Jan.
Dziękuję bardzo.
Marcin Stępniewski, MST.
Dziękuję i do usłyszenia.
I ja, Marek Pańczyk, dziękuję. Do usłyszenia w 31 odcinku Planszostacji.
Rozumiem, że teraz, tak jak się umawialiśmy, już dostaniemy po tym bezpłatnym egzemplarzu z Hobbita, tak? Marek, załatwiłeś to.
Mam nadzieję, tylko to trzeba już będzie wyciąć.
Niech jedzą, niech zazdroszczą. Czemu wycinać?
Jak zazdroszczą? To przecież kompromitacja jest. Kolejna.
Beznadziejna jest ta gra, macie rację. Taka hała.
Czekaj, to powiem, jak sprzedamy te gry, które dostamy.
Chciałem zauważyć, że jak powiedziałeś, że beznadziejna i taka hała, to Bazik to tak zmontuje, że doda to do oceny totemu.
Ledwo się powstrzymałem.
Kurczę, Bazika to nie pamiętam już, kiedy nie było.
Dobra. Nie pamiętasz go, kiedy nie było? Nie było go na przykład tydzień temu?
Tak, bo tydzień temu nie nagrywaliśmy.
No, to brawo, Szymon, brawo. Błyskotliwa odpowiedź.
Ale czyli nie było żadnego elementu błędnego, więc wydaje mi się, że tutaj twoja krytyka jest nadmiernie tutaj złośliwa. La la la.
Przypomnijcie, bo nie chcę mi się teraz na BGG wchodzić, ten totem oryginalnie jakoś nazywał Tiki coś tam?
Tiki Topl.
Tiki Tiki Topl.
Riki Tiki Tiki. Jeśli masz ochotę, daj mi jakiś znak. Tak dla dzieci taka gra jest.